Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam. Z tej strony ojciec Witold Hetnar i zapraszam do udziału w rozmowach niedokończonych dzisiejszych. A temat nasz dzisiejszy, który Państwu proponujemy, do którego zapraszamy, brzmi Katolicy a cielesność. To był też temat sympozjum, które dzisiaj zakończyło się w Akademii Kultury Społecznej Medialnej tutaj u nas w Toruniu, sympozjum dwudniowego. Są z nami dwaj eksperci, dwaj prelegenci, goście, profesorzy, którzy brali udział w tymże sympozjum, a teraz są gośćmi tutaj naszego spotkania, Państwa gośćmi. Jest z nami ksiądz doktor habilitowany Marek Kraj z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Szczęść Boże, księże profesorze, witamy serdecznie. Witamy księdza profesora Tomasza Kraja. Kiwał głową, że nas pozdrawia serdecznie. Jest z nami ojciec profesor Marek Raczkiewicz, redemptorysta z Katolickiego Uniwersytetu Świętego Damazego Comillas w Hiszpanii.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam radio, słuchaczy Radia Maryja, tak w Polsce, jak i za granicą.
Szczęść Boże, pozdrawiam również wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Również cieszymy się, że z nami księża profesorzy jesteście dzisiaj i się z nami podzielicie swoją kompetencją naukową. Ojca Marka znamy też z innych kontekstów tutaj na antenie radiowej. Radio Watykańskie nam się nieraz skłania.
No i ojcze, przede wszystkim Radio Maryja, telewizja Trwamy, podróże z Ojcem Świętym i ostatnio Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, które bardzo mile wspominamy. Też raz jeszcze młodych pielgrzymów pozdrawiamy.
Tak, mieliśmy przyjemność być razem wspólnie z Ojcem Markiem tam, a poprzednio jeszcze w Panamie. Żeby już takie wypominki jeszcze poszerzyć. Dobrze, ale nie o tym, drodzy Państwo, dzisiaj mówimy. Katolicy a cielesność, drodzy Państwo, taki jest temat. Tak się złożyło, drodzy Państwo, że listopad, który kończymy, zaczynaliśmy uroczystością Wszystkich Świętych, potem Święto Zmarłych nazajutrz. Modliliśmy się za naszych bliskich zmarłych, a dzisiaj kończymy ten miesiąc, bo już niemal koniec listopada mamy, na antenie Radia Maryja i w Akademii naszej Kultury Społecznej Medialnej takim właśnie tematem Katolicy a cielesność. Chrześcijaństwo od początku otacza ciało ludzkie wielkim szacunkiem. Może o tym powiedzmy na początek. W ogóle wizja człowieka w chrześcijaństwie, jaka to jest? Bo to jest pewna nowość, którą chrześcijaństwo wniosło i które gdzieś się też weszło w nasze kultury zachodnioeuropejskie, czy w ogóle nie tylko światowe. Ksiądz profesor Tomasz Kraj.
Można powiedzieć też, że ponieważ niedługo rozpoczyna się Adwent, a więc mamy do czynienia z pewną tajemnicą, tajemnicą wcielenia Syna Bożego, który przyszedł na ten świat, aby nas zbawić. I ponieważ Syn Boży dokonał wcielenia, stał się człowiekiem, to pokazał w ten sposób, że to ciało jednak jest bardzo ważne, czymś bardzo ważnym. I dlatego też wszyscy naśladowcy Jezusa Chrystusa są zobowiązani do tego, żeby to ciało otaczać szacunkiem i czcią. I ponieważ są różne dyskusje, które starają się jakoś rozeznać, jaka jest rola, funkcja ciała, to w ramach tych dyskusji spotykamy różne stanowiska, które no nie zawsze patrzą na to ciało z odpowiednią atencją, albo też spotykamy takie stanowiska, w których na przykład uważa się, że no ciało, jakkolwiek człowiek je posiada, to jednak ciało to posiada jakąś mniejszą wartość, mniejszą wagę niż to, co duchowe u człowieka. I można by powiedzieć nawet, że jest cały taki duży nurt, który związany jest z filozofią nowożytną, czyli z tym okresem filozofii, który zaczyna się od Kartezjusza, który uważa, że właściwie to najważniejsze jest to, co jest duchowe, natomiast ciało jest jakimś instrumentem, jakimś materiałem do zagospodarowania przez ludzkiego ducha. No, wszyscy pamiętamy takie sformułowanie Kartezjusza cogito ergo sum, czyli jestem jak myślę, prawda? I ponieważ myślenie związane jest z tym elementem duchowym w człowieku, to oznacza, że jeśli to istnienie człowieka związane jest z elementem duchowym, to ciało tutaj nie odgrywa takiej roli kluczowej, jak w tym spojrzeniu naszym, chrześcijańskim. I jak się zastanawiamy nad tymi różnymi projektami, które dzisiaj występują, na przykład w biotechnologii, że, żeby na przykład można sobie było różne projekty związane z kształtowaniem człowieka, stworzeniem nowego człowieka, czy nawet z projektami takimi jak transhumanizm na przykład, to się pytamy, gdzie jest jakieś źródło, jakieś zakorzenienie tego rodzaju idei. I właśnie ono jest zakorzenione w tej filozofii nowożytnej, gdzie ciało nie jest równoważne ludzkiemu duchowi, tylko jest właśnie jak gdyby takim tworzywem, które jest do zmiany według jakiegoś pomysłu, który narodzi się w ludzkim rozumie. I stąd właśnie jest to ta pewna nierównowaga, która jednak nie jest charakterystyczna dla spojrzenia chrześcijańskiego. No więc oczywiście ludzie się pytają, jak to jest, w jaki sposób my staramy się wyjaśnić tę niepewną złożoność ludzkiego jestestwa. No to można powiedzieć taką rzecz, że ta jedność ciała i elementu duchowego, duszy nieśmiertnej, to jest jakaś pewna tajemnica. I oczywiście dzisiejszy człowiek nastawiony jest na to, żeby wszystko wyjaśnić, wyklarować, ale to niekoniecznie tak musi być, bo to zjednoczenie w człowieku elementu duchowego i cielesnego to jest właśnie pewna tajemnica, która się otwiera przed człowiekiem, który chce poznać siebie samego, i tajemnica jest po to, żeby ją medytować, żeby się na niej zatrzymać, a niekoniecznie, żeby to wszystko stało się jakoś jednoznaczne i klarowne. I jeśli zatrzymujemy się wobec tajemnicy człowieka, to tym bardziej zatrzymujemy się wobec tajemnicy wcielenia, którą będziemy rozważać w tym okresie nadchodzącym Adwentu.
To jest jakiś pewien paradoks, że Kościół, który mówi jasno, że prowadzi nas ku temu, co duchowe, to jest misja Kościoła przecież, ale był od początku, tutaj ksiądz nam wspomniał, te różne takie zawirowania w historii myśli ludzkiej, był czujny od początku na te różne takie ekstrema. Ubóstwianie ciała, czy potępianie ciała, pamiętamy, manicheizm w Kościele przecież, tak? I zaraz Kościół reagował, że to nie jest chrześcijańskie. To nie jest chrześcijańskie. Jak o tej czujności Kościoła chcę zapytać tutaj was, księże profesorzy, w ciągu wieków. Te różne takie formy, nie wiem, różne formy czy gnozy, czy jak to nazwać inaczej, tak? Że ktoś wie lepiej, że to jest coś tak duchowego, że ciało jest tylko przeszkodą, tak? To było od początku.
Podczas kongresu było wiele bardzo interesujących wypowiedzi, prelekcji na różne tematy. Mnie przypadło mówienie o antropologii świętego Ireneusza z Lyonu, czyli drugi wiek, tak troszeczkę pozaczasowo, wśród tych wszystkich prelekcji, jakie były przez te dwa dni tutaj w Toruniu. Raczej właśnie święty Ireneusz z Lyonu i drugi wiek, tak na chwilkę przenieśmy się właśnie do tego czasu. Ponieważ wielkim zagrożeniem dla Kościoła, dla wspólnot chrześcijańskich była tak zwana gnoza. Mówię to, jeżeli mówię o gnozie, to jest właśnie ta, tak jaką pojmujemy w patrologii, powiedzmy gnoza i systemy gnostyczne drugiego wieku. Ale przede wszystkim gnoza opierając się właśnie na Piśmie Świętym, na Księdze Rodzaju, też na wybranych fragmentach z Nowego Testamentu. Gnoza twierdziła właśnie, że nie ma jednego człowieka, jednej rasy ludzkiej, ale są trzy rasy ludzkie, biorąc pod uwagę właśnie te trzy elementy, jak ciało, jak dusza i jak duch. Czyli powiedzmy, mówiąc o stworzeniu człowieka, mówiono, uważali gnostycy, że były trzy odmienne rasy ludzkie. Ta najniższa, tak zwana materialna lub z greckiego chyliczna, która bez względu jakby nie postępowała i jakby się nie starała, jest skazana na zagładę, na zatratę, nie ma szans, żadnej szansy na zmartwychwstanie czy jakieś życie wieczne. Później ta rasa środkowa, tak zwana psychiczna, która jeżeli wybrała drogę poprawną, drogę dobrych, że tak powiedzmy, uczynków, no to miała jakąś tam szansę na zbawienie. Jeśli wybrała drogę tą drugą, no to oczywiście też była skazana na zagładę. I ta trzecia rasa, najważniejsza, tak zwana duchowa lub pneumatyczna, ponieważ według gnostyków każdy z nich miał tak zwaną iskierkę bożą, tą pneumatyczną, duchową. i wystarczyło ją tylko mieć, aby należeć do tych wybrańców, do tych właśnie ludzi, którzy bez względu na swoje postępowanie, wybory, no właśnie już mieli zagwarantowane, tylko z tego, że mieli to właśnie tą Bożą iskierkę, mieli już zagwarantowane zbawienie. Co, jedynie co musieli zrobić, to się wyzwolić z więzienia, czyli z ciała. To jest ciało, gra słów po grecku, soma, ciało, sema, to jest więzienie. Z tego więzienia, z tego ciała trzeba się uwolnić. Wobec tego albo je zniszczyć, żyjąc no, rozwięźle, albo też dla wielu gnostyków też taką drogą, powiedzmy, bardziej ascetyczną. Natomiast właśnie, jakie konsekwencje później są? Jeżeli to ta możliwość przekazania tej Bożej iskierki kolejnemu pokoleniu, czy kolejnemu dziecku no jest możliwa, jest realna, dlatego gnostycy uważali, że małżeństwo, że prokreacja, narodziny nowego dziecka są czymś złym, ponieważ po raz kolejny jest ta okazja, możliwość, że ta Boża iskierka zostanie jak gdyby uwięziona w ciele, w materii, czyli w czymś złym. Konsekwencje oczywiście dla powiedzmy, dla rodziny, dla narodzenia nowego dziecka i tak dalej, to są oczywiście widoczne też. Święty Ireneusz z kolei, jakby występując, mając na uwadze tę antropologię gnostycką, stwierdził, że nie, jest jedna rasa ludzka, jeden człowiek i przede wszystkim właśnie, gdzie najbardziej, najpiękniej ukazuje się Boży obraz, ponieważ zostaliśmy wszyscy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, uformowani z tego samego prochu ziemi, właśnie w nawet widzialnej postaci jesteśmy Bożym obrazem. Wobec tego każdy człowiek w ciele jest powołany do tego, aby zostać zbawionym, aby zostać jakby przemienionym przez działanie Ducha Świętego. Każdy, jeżeli tylko chce, ponieważ Ireneusz bardzo mocno podkreślał też ludzką wolę, wolność. Jeżeli człowiek tylko chce, to rzeczywiście może wejść na tę drogę, którą proponuje Bóg, tą drogą iść i też osiągnąć życie wieczne. Takie hasło, czy zdanie słynne świętego Ireneusza, chwałą Boga jest żyjący człowiek, ale też życiem człowieka jest też oglądanie Boga. Taką ciekawostką oczywiście te wszystkie elementy gnostyckie z drugiego wieku, antropologiczne, one w jakiś tam sposób były przekazywane na przestrzeni wieków. Jakieś 2 lata temu bodajże w Hiszpanii, w Madrycie opublikowano taką pracę naukową, badawczą na temat właśnie wpływu tej dawnej gnozy też na dzisiejszą antropologię, na to, co się dzieje też. I też autor tej pracy dochodzi do wniosku, że właśnie podobnie jak robili to mistrzowie, ci guru, że tak powiem, z drugiego wieku, właśnie zmiana pojęć, wartości pojęć, znaczenia pojęć, kwestia ludzkiego ciała, z którym można zrobić wszystko, co się tylko zechce, przez różnego rodzaju właśnie operacje, tranzycje i tak dalej. Kwestia rodziny, kwestia małżeństwa, czy też kwestia narodziny nowego dziecka, które jest też jakoś też niemile też i widziane. I też ogłoszenia, gdyby kobiety z tej jej godności, jej wartości, a jak możemy to zaobserwować też i w Hiszpanii, w tej chwili mamy też taki feminizm, gdzie właśnie też pewne echa się pojawiają tej dawnej, że tak powiem, gnozy w nowym wydaniu. No właśnie ten nowy feminizm jest jak gdyby sprzeczny nawet z tym tradycyjnym feminizmem, więc tego takie napięcia między w Hiszpanii istnieją, między tymi dwoma też jej grupami. Zatem to niebezpieczeństwo tej gnozy, jak gdyby niszczenia ciała, czy może takim w dzisiejszym może bardziej języku wykorzystywania ciała tak instrumentalnie, później kwestia też i właśnie i rodziny, dzieci, w jaki sposób to ciągle dalej jest. I dlatego też takie sympozje jak tutaj w Toruniu są ważne, ponieważ pokazują na przestrzeni wieku z punktu widzenia biblijnego, teologicznego, moralnego, etycznego, lekarskiego również, że ludzkie ciało jest wielkim Bożym darem, za który trzeba dziękować też i rozumnie też nim się opiekować czy troszczyć się o niego.
Czyli te różne prądy ideologiczne, które widzimy gdzieś w mediach, na ulicach, to jest, czy Marku, jakaś nowa forma gnozy, tak to możemy nazwać?
Taka teza jest autora tej pracy, która została opublikowana w Madrycie też, nie?
Czy możemy powiedzieć, że te wszystkie spory takie bardzo gorące, które widzimy w mediach, czy na ulicach wręcz widzimy, które rozpalają i nasze emocje, i internety, że tak powiem, rozpalają spór o człowieka, aborcja, eutanazja, tak, małżeństwo, tożsamość seksualna i te wszystkie orientacje, trendy i tak dalej, że korzeniem tego, co jest tak dzisiaj rozpalające społeczeństwa, bo to chyba zjawisko globalne jest, nie tylko przecież polskie, że korzenie tego, nie wiem, czy antidotum na to, czy korzenie tego, co widzimy, jest w tym, jak się rozumie człowieka, jego cielesność, wymiar cielesny, tak?
No, można tu powiedzieć o tym, że jeśli byśmy chcieli jakoś zdefiniować człowieka, no to powiedzielibyśmy, że to jest ciało uduchowione albo duch wcielony. I właściwie istnieją te dwa elementy w człowieku. I w tej rzeczywistości ziemskiej, tej, jak znamy, jak wygląda życie człowieka, no to jest tak, że jak rozdzielimy te dwa elementy, to człowiek przestaje istnieć po prostu. Następuje koniec tej jego ziemskiej egzystencji, czyli śmierć. Więc to są takie dwa elementy, które właściwie nie da się oddzielić i je wyróżniamy jedynie poznawczo. Dlatego, że jak przed chwilą zaznaczyłem, no jeśli je rozdzielić, to oznacza koniec ludzkiego życia. I teraz ze względu na to, że gdybyśmy żyli w jakimś idealnym świecie, no to oczywiście zastanawialibyśmy się, jaka jest relacja pomiędzy tymi dwoma elementami, ale ponieważ ten nasz świat jest skażony skutkami grzechu pierworodnego, no to zarówno w tej rzeczywistości, tej elemencie powiedzmy cielesnym, jak i częściowo na pewno w duchowym, istnieją, pojawiają się pewne takie złe skłonności, czy pewne ułomności i teraz chodzi o to, żeby starać się z tymi ułomnościami walczyć, ponieważ zadaniem każdego chrześcijanina jest naśladowanie Jezusa Chrystusa, więc mamy pewien wzorzec, w stosunku do którego mamy wypracować pewną wewnętrzną harmonię w człowieku, która będzie naśladowaniem tego wzorca i to całe nasze życie religijne, życie duchowe na tym właśnie polega, żeby to nasze ludzkie życie upodobniać do życia tego, który jest dla nas wzorcem, do życia Jezusa Chrystusa. Stąd mówimy też, że w życiu chrześcijańskim, jak się pytamy, no to co jest najważniejsze w życiu chrześcijańskim? Takie pada pytanie, czasem ja nawet zadaję swoim studentom i trochę czasem jestem zdziwiony, że odpowiadają mi, że być dobrym, spełniać przykazania i tak dalej. Otóż pierwszym zadaniem życia chrześcijańskiego jest naśladowanie Jezusa Chrystusa, to znaczy urzeczywistnienie w naszym życiu tego wzoru, wzorca, który przez swoje życie, przez tajemnicę wcielenia wskazał nam Jezus Chrystus. Jest też druga rzecz taka, która wydaje się dość zastanawiająca dla wielu ludzi. No ktoś powie, no ale zaraz, jak ja to mam naśladować tego Pana Jezusa, ponieważ patrząc na moje możliwości, no to jest, wydaje się, wzorzec niedościgniony. Jest jakaś prawda w tym, ale też jest możliwość pójścia śladami Chrystusa, co udowadniają nam święci, którzy zrealizowali w jakim stopniu, powiedzmy przykładnym, to naśladowanie Jezusa Chrystusa. I tylko jest pytanie takie mianowicie, co jest potrzebne do tego, żeby tę drogę przejść, tymi śladami Jezusa Chrystusa rzeczywiście postępować. I tutaj jest taka rzecz, która, jak mi się wydaje, w tym naszym polskim chrześcijaństwie trochę nie jest do końca uwzględniana. Mianowicie, że to naśladowanie Jezusa Chrystusa jest możliwe tylko w jedności z Nim. Czyli to nie jest tak, że człowiek słyszy jakiś przepis na swoje życie, zakasuje rękawy, no i do dzieła. No to nie jest ten rodzaj działania. Otóż ja po pierwsze muszę wiedzieć, co mam zrobić, czyli muszę znać Jezusa Chrystusa. Stąd jest wezwanie do czytania Pisma Świętego, do czytania różnych opracowań, które wyjaśniają nam to Pismo Święte. Następnie muszę chcieć tego, no bo dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym ludzie nie stawiają sobie takich zadań, jak na przykład myślenie o tym, co będzie po tym życiu, no bo wielu ludziom się wydaje, jestem młody, jestem pełen sił, co ja się tam będę zastanawiał, co będzie na starość. To na starość to już trochę za późno jest, ponieważ to naśladowanie za Chrystusa to jest, powinno być przynajmniej treścią całego chrześcijańskiego życia. Stąd jest rzecz druga bardzo potrzebna. To jest właśnie chęć, żebym ja chciał w swoim życiu iść za moim mistrzem. Potrzebna jest też trzecia rzecz, którą jest moje osobiste staranie o to, żeby to moje życie było w tych różnych reakcjach, w tym, co robię, podobne do tego życia mojego mistrza, czyli to jest ten cały wysiłek człowieka, który określa się mianem cnoty. I wreszcie jest potrzebna czwarta rzecz, jeśli tak można powiedzieć, mianowicie łaska. Czyli ja jestem w stanie iść za Chrystusem, jeśli jestem blisko Niego, jeśli korzystam z Jego pomocy, z Jego łaski, nade wszystko tej łaski, którą On daje nam w takim szczególnym pokarmie, którym jest On sam, czyli w Najświętszej Eucharystii. Natomiast nieraz, jak mi się wydaje, gdy mówimy już o tym naśladownictwie Chrystusa i o tej praktyce wielu naszych chrześcijan, to polega to na tym, że ludzie przychodzą do kościoła, słyszą pouczenie dotyczące tego, jak mają postępować i wracają do domu i nawet jak próbują to zrobić, to im nie wychodzi. Dlaczego? No bo nie ma tego czwartego elementu często, mianowicie, że to człowiek nie jest w stanie sam tej drogi przejść o własnych siłach. Gdyby tak było, to znaczy, że człowiek jest w stanie zbawić się sam o swoich własnych siłach, a to wiemy, że nie da się tego zrobić i dlatego potrzebujemy łaski.
A to, o czym mówimy, pewna wizja człowieka, cielesności ludzkiej, to też ma chyba jakieś społeczne konsekwencje, aplikacje, takie konotacje. Dlaczego Kościół dwa końce ludzkiego życia, dwa krańce powiedzmy, tak, znaczy początek i koniec, tak? Kościół z taką też czcią mówi, to dziecko już jest człowiekiem, to poczęte dziecko, tak? Mówimy na przykład o pogrzebach dzieci nienarodzonych, tak? Kościół do tego zachęca, tak? To jest ludzkie ciało, należy się mu szacunek. I drugi kres życia Matka Teresa z Kalkuty, tak powiem hasłowo, wywoławczo tylko, żeby i już wiemy, o co chodzi, tak? Że życie do końca jest godne szacunku. Czy dlaczego Kościół tak ma taką wizję małżeństwa, tak? Do czego zmierzam? Że jeśli odmówimy godności ludzkiemu ciału i jego zapomnimy, że ono jest w relacji do duszy też, ludzkie ciało, i stanie się ono Bogiem, no to mamy indywidualistę, który mówi, ja wszystko mogę, żadnych relacji nie chcę budować, albo mnie nie wiążą, bo ja jestem najważniejszy, bo moje ciało się liczy. Mamy hasło, moje ciało, mój wybór. Mamy hasło, nie będę się wiązał z nikim, bo po to się mam ograniczać, bo ja mam prawo, taki jaizm, ja w centrum, tak? I o tych społecznych konotacjach chcę zapytać tutaj księży. Co się dzieje, kiedy zabraknie tej świadomości, że to ludzkie ciało nie jest Bogiem, jest w relacji, no, w wizji chrześcijańskiej z duszą, tak? Kiedy tej duszy nam zabraknie, to co się dzieje w społeczeństwie? O to chcę zapytać.
Drogi ojcze, tak słucham i tak z zazdrością troszeczkę, ponieważ jakby ojciec opisywał Hiszpanię. Ponieważ czasami mam takie wrażenie, że Hiszpania od kilkunastu lat jest takim krajem doświadczalnym, gdzie przeprowadzany jest tego rodzaju też i eksperyment. Właśnie taki na człowieku, jeśli chodzi o człowieka. Konferencja Episkopatu Hiszpanii już kilka lat temu w jednym z dokumentów oficjalnie stwierdziła, że kraj, że Hiszpania już oficjalnie przestała być krajem katolickim. Większość mają inne, powiedzmy, inne też głosy i ten głos też Kościoła katolickiego, gdyby też jest o wiele słabszy dzisiaj niż kilkanaście lat temu. A zmiany, jakie zaszły w społeczeństwie hiszpańskim w ostatnich latach, są rzeczywiście niesamowite. W ciągu 15, myślę, tak lat, no, zostały wprowadzone i przyjęte pewne ustawy, o których te 20 lat temu nikomu się nawet nie śniło, czy nie marzyło. Większość pamięta premiera Zapatero, kiedy doszedł do władzy ze swoim rządem. Jak bardzo szybko wprowadzono na przykład ustawę aborcyjną. Aborcja stała się nagle prawem. Żądania były, aby wprowadzić też ustawę o eutanazji, czyli te dwa te momenty ważne, żeby jak gdyby dla ludzkiego też i życia. Później ustawy o związkach jednopłciowych, tak zwanych małżeństwach. Nagle też kwestia ustawy rozwodowej, takie tak zwane rozwody ekspresowe, wobec tego no, dochodzi do takiej atomizacji i rodziny, i tego małżeństwa, i każdy człowiek właśnie no, w tej chwili taka mentalność wytworzyła się, każdy ma prawo do wszystkiego, ale nikt nie ma obowiązku.
Żeby... I tu się wtedy pytamy też o, nawet patrząc tak czysto socjologicznie, o spójność takiego państwa. Co to państwo trzyma razem? Jest zbudowane z 30 paru milionów egoistów.
I teraz kolejna wojna, czy bój, jaki stoczono wówczas, to jest o szkolnictwo też, nie? Kto ma prawo do decydowania o tym, czego się uczą dzieci, jakich wartości. Wprowadzono nawet specjalną takie przysposobienie do życia społecznego, gdzie właśnie przekazywano nie tyle treści, tylko przede wszystkim ideologię rządzących. I wtedy myśleliśmy, że jak gdyby na tym się zakończy, ponieważ doszły do władzy inne ugrupowania, bardziej centroprawicowe. No ale kilka lat temu znowu wrócił obecny rząd premiera Sancheza i zaczęło się jak gdyby poparte na dodatek skrajnymi partiami lewicowymi. No doszło do jeszcze większych zaskoczeń, powiedzmy, zawirowań też, ponieważ no, jest już ustawa o eutanazji. Też później została przyjęta ustawa o, po polsku to jest o dobrobycie bodajże zwierząt, czyli zwierzęta nagle okazują się, że mają więcej praw niż dziecko, nienarodzone dziecko.
Czy zakażą korridę w Hiszpanii, a będą aborcje dostępne?
No właśnie nowy minister już w nowym rządzie już zapowiedział właśnie, że korrida ma zniknąć. Także
ale aborcja może być.
Aborcja na pewno zostanie, także no ale to później, jak jest to też obserwujemy tą szybką, gwałtowną też i laicyzację, czyli ustępowanie, gdyby zanikanie wartości chrześcijańskich. A z drugiej strony też to, co też obserwujemy, taki zanik troszeczkę takiej, też jak też dzisiaj też mówiłem rano, takiej kultury, powiedzmy, tej tradycyjnej, szeroko pojętej europejskiej w Hiszpanii też, nie? Nie mówię tu o napływie imigrantów z Afryki czy też innych krajów, ale jak gdyby takie zatracanie się troszeczkę właśnie społeczeństwa hiszpańskiego, tej tradycji, bycia dumnym ze swojej historii, znania historii też, to wszystko jak gdyby też zanika, a właśnie pojawia się człowiek, który żyje sam, zanurzony w świecie cyfrowym, czyli WhatsAppów i tak dalej, tych wszystkich sieci społecznościowych, jak gdyby odizolowany od innych, co oczywiście jest bardzo widoczne wśród młodzieży, depresji wśród młodzieży, kryzysów, różnego rodzaju załamań też, czy też jedną z przyczyn, o tym się w Hiszpanii specjalnie też nie mówi, ale kwestia samobójstw wśród nastolatków, to jest poważny problem i tak samo wśród ludzi też i młodych też. No to jest rzeczywiście sprawa też i bardzo poważna, ale jakie są przyczyny tego wszystkiego też, nie? Człowiek czuje się sam praktycznie też, nie? I też bez jakichś też możliwości, czy też nawet założenia rodziny, jeżeli chciałby, czy emancypacji, no bo nie ma możliwości, nie ma też i pracy, czy możliwości też i pracy. To wszystko jest tak jakoś też i wpływa też na tę całą sytuację hiszpańską, jeżeli chodzi właśnie o rodziny, o małżeństwo, też i o społeczeństwo. Jeżeli teraz popatrzymy tak z punktu widzenia tylko Kościoła katolickiego, w tej chwili jest bardzo mało, że tak powiem, par, które zawierają śluby w kościelne tak zwane i w ogóle tych ślubów jest bardzo, bardzo mało, ponieważ po co się łączyć, jeżeli będzie problem, się rozejdziemy też, nie? To jest taka w tej chwili też taka mentalność. Kwestia później też, powiedzmy, chrztów. Nie ma kogo chrzcić, ponieważ według ostatnich też ich danych, no, ten przyrost naturalny w Hiszpanii jest naprawdę no, niepokojący. W tej chwili już nie ma możliwości na wymianę pokoleniową. A z kolei to się przekłada na to, że system emerytalny w Hiszpanii już jest nie do utrzymania. To jeśli chodzi o tych, którzy powiedzmy ile tam lat pracują, czy pracowali, no w tej chwili kwestia przyszłości jest pod znakiem zapytania i poważnych też i reform. I cały szereg innych też i spraw, które też i niepokoją z takiego czysto społecznego też, czy socjologicznego też i wymiaru. Jaka będzie przyszłość, co się stanie, wszyscy jesteśmy też ciekawi, ale też patrzymy z odpowiedzialnością, takim odpowiedzialnym niepokojem, powiedzmy, tak nazwałbym to, ponieważ społeczeństwo hiszpańskie, jak mówię, zmieniło się bardzo szybko, bardzo gwałtownie, pod różnymi względami. No i konsekwencje tego już odczuwamy.
Taka myśl mi przychodzi, kiedy chrześcijaństwo powstało i rozprzestrzeniało się, to było pewną interesującą opcją dla społeczeństwa ówczesnego. Nie od razu, nie błyskawicznie, ale to gdzieś było przyjmowane przez różne sfery, od tych najuboższych aż po te wyższe sfery. Co się stało, że dzisiaj chrześcijaństwo, pewna wizja chrześcijańska człowieka, mówimy o człowieku, czy w ogóle życia, ale człowieka, już nie jest interesująca, nie jest przekonywująca, no jest nieznana przede wszystkim, tak? Co się stało? Czy to już straciło chrześcijaństwo ten swój taki element, nie wiem, pociągający, przekonywujący, że to ma sens, to jest spójne?
Znaczy, ja myślę, że tutaj wypowiedział na temat tego, co ksiądz profesor Marek powiedział przed chwilą. Mianowicie spróbował odpowiedzieć na przyczyny tego, co zostało opisane jako rzeczywistość hiszpańska, bardziej z takiej perspektywy antropologicznej, to znaczy jakbyśmy, widząc to, co dzieje się w Hiszpanii, chcieli zaglądnąć jakby do środka człowieka, zobaczywszy, co tam się dzieje w tym człowieku, że na zewnątrz wychodzą właśnie takie rzeczy. I tutaj, jak sobie zaczynaliśmy tę naszą dyskusję i mówienie o tym, że istota ludzka jest jednością ciała i duszy nieśmiertelnej, to zauważyliśmy taką rzecz, że to ciało jest człowiekowi potrzebne i pytamy się, do czego ono jest potrzebne. Ono ma ono jest takim miejscem, w którym realizujemy swoje człowieczeństwo przez różne akty, na przykład przez miłość oblubieńczą, czy po prostu przez miłość bliźniego, i zastanawiamy się tak naprawdę, na czym polega miłość drugiego człowieka. Otóż miłość drugiego człowieka polega na dawaniu siebie. Ten dar, on jest oczywiście rozmieniony na drobne w czasie. I daję siebie, poświęcając swój czas, daję siebie, poświęcając swoje zainteresowanie, daję siebie, przebaczając, daję siebie poprzez zjednoczenie, na przykład małżeńskie. I trzeba sobie właśnie zdawać sprawę z tego, że te akty miłości polegają na dawaniu. Natomiast jak się popatrzymy na jakąś inną możliwość, to ta inna możliwość polega na tym, że człowiek bierze dla siebie, a tymczasem został przez Boga tak ukształtowany, że wzrasta przez dawanie, a nie przez branie. I teraz jak my się patrzymy na rzeczywistość nie tylko hiszpańską, to jeśli mamy jakieś urządzenie, które jest jakoś skonstruowane i postępujemy zgodnie z instrukcją, to urządzenie nam służy i długo się nadaje do tego, żeby je wykorzystywać. Natomiast jak zrobimy coś wbrew instrukcji, no to się psuje i przestaje nam działać. I gdybyśmy ten obraz przenieśli na człowieka, to mamy tak, że człowiek jest stworzony do miłowania, czyli do dawania siebie. Jak ruch jest odwrotny, to się psuje. I wraz z człowiekiem się psuje także różnego rodzaju wspólnoty, do których ten człowiek należy, także całe społeczeństwo.
Czy możemy powiedzieć tak, że dzisiaj w świecie, przynajmniej tym zachodnim, najważniejszym problemem na świecie to jest problem antropologiczny i stąd się biorą wszystkie inne problemy współczesne?
Wydaje się tak, tylko że ten problem antropologiczny miał swoją historię, która akurat przypadła mnie do omówienia, gdy idzie o tak zwaną prawdę rzeczy i między innymi takie pytanie, skąd bierze się ten pluralizm etyczny, którego dzisiaj doświadczamy.
Drodzy Państwo, mamy tutaj takie różne namiastki tematów, które są pod tym naszym tematem, który tutaj dzisiaj Państwu proponujemy. Katolicka cielesność. Temat, drodzy Państwo, nie rzeka, nie morze, ocean. I temat, który przecież doświadczamy na różne sposoby, żyjąc, oglądając wiadomości w naszych rodzinach i tak dalej. Zapraszamy Państwa do rozmów na naszej antenie. Katolicy a cielesność, różne wymiary tego zagadnienia. co to znaczy, że człowiek ma ciało, jak to ciało traktować, co proponuje Kościół, jak to się ma w kontekście dzisiejszego społeczeństwa. Są z nami ksiądz doktor habilitowany Tomasz Kraj z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie i ojciec profesor Marek Raczkiewicz, redemptorysta z Katolickiego Uniwersytetu Świętego Damazego Comillas w Hiszpanii. Przypomnę, drodzy Państwo, nasze numery telefonów do studia, które już są do Państwa dyspozycji. Dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, zaś dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Katolicy, a cielesność, ludzkie ciało w nauczaniu Kościoła, w praktyce Kościoła. Zapraszam Państwa do rozmów na antenie Radia Maryja. Katolicy, a cielesność, rozmowy niedokończone. Odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Kłania się Rosalia. No właśnie, ja byłam uczestnikiem tego kongresu. Wróciłam już do domku i temat jest bardzo rozległy. Jestem, no przede wszystkim zostałam bardzo ubogacona tym tematem. Chociaż już mam już swój dojrzały wiek, ale temat bardzo aktualny, na czasie. I dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam pana profesora Marka Raczkiewicza. Nawet rozmawialiśmy i pana.
A to jest ksiądz, proszę
profesora.
Pani Rosalio.
Słucham?
To jest ksiądz profesor, ojciec profesor.
Tak. księdza profesora, tak, bardzo się cieszę i co chciałam powiedzieć, no temat jest bardzo aktualny, na czasie i co mnie bardzo ucieszyło, że młodzież to wysłuchała, młodzież, która no, jest przyszłością naszego narodu i bardzo się cieszę, dlatego że no właśnie teraz to ciało jest używane niekoniecznie w dobrym stylu. Młodzi, może szczególnie chcąc nawet zwrócić na siebie uwagę, to ciało może czasami tak eksponują, na przykład różnymi malowidłami, chociaż może to nie jest aż tak może drażliwe, chociaż na przykład mnie na przykład bardzo drażnią tatuaże. I człowiek w dzisiejszym świecie, szczególnie teraz, powinien mieć szacunek dla własnego ciała. Bo tak jak ojciec Zdzisław Klafka powiedział, że cielesność jest sakralna. My jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże i jesteśmy nawet świątyni, ciało jest świątynią Ducha Świętego. Dlatego ja bardzo się cieszę za te kongresy i nawet ten tytuł, chociaż mówię, że taki nie jest, może na czasie jest, ale może nie jest tak popularny. Teraz wszystko, człowiek jest stworzony, człowiek jest wprowadzony do takiego ciała, szczególnie do użytku, do przedmiotu, a nie do jakiejś takiej sakralności. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Nie będę dłużej przedłużać, bo może jeszcze inni chcą się do tego. Jeszcze raz gorąco wszystkich pozdrawiam, wszystkich, którzy no, na tym kongresie uczestniczyli. No i przez to zostałam bardzo ubogacona. Dziękuję i pozdrawiam wszystkim. Szczęść Boże.
Cieszymy się, Pani Rozalię, również. Szczęść Boże. Bardzo proszę.
Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Panią Rozalię i wszystkich, którzy przyjechali niekiedy z bardzo daleka do Torunia na ten kongres i za rozmowy, za pytania, za dyskusje, ponieważ były rzeczywiście interesujące, ciekawe też. I myślę, że tak dyskutując wśród między prelegentami i uczestnikami, rzeczywiście mogliśmy wszyscy razem dostrzec to te wartość, znaczenie, piękno też ludzkiego ciała w tym wymiarze chrześcijańskim, katolickim. Wiele słów też padło na temat wizji ciała ludzkiego Jana Pawła II, więc to też był taki moment, okazja, aby też i przypomnieć nauczanie świętego Jana Pawła II na ten temat.
A my odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Czesława z Łodzi.
Witamy, bardzo prosimy. Już pani jest na antenie.
Tak, dziękuję. Ja niestety ze względu na spędzone 3 poprzednie dni nie mogłam się połączyć, a dzisiaj w przeddzień święta Chrystusa Króla apeluję do całego Kościoła. Jeżeli mamy uratować naszą ojczyznę, to przecież Rozalia Celakówna w Krakowie jest znana, ma być, jest uznana za sługę Bożą. I chodzi o to, że my już dzisiaj też było, ile to modlitw nowych, ktoś tam referował w Radiu Maryja, a chodzi o to, że my nie mówimy, że Matka Boża mówi, mój boski syn pragnie być królem Polski, pragnie być królem waszych serc i działać przez wasze serca. Bez Pana Jezusa, jako obranie, jako króla, może tylko On nas uratować. Jest napisane, żadna partia was nie uratuje.
Rozumiem, dobrze. Myślę, że pani apel już miał jasno na antenie. Przepraszam, to daję pani chwilkę czasu na wypowiedzenie się i wystarczy, ponieważ to nie jest temat naszych rozmów. Pani jasno wybrzmiał apel na antenie, dziękuję bardzo. A też mamy naszych pasterzy, którzy też księdza biskupi na ten temat nieraz się wypowiedzieli, a więc też no, mamy te wskazówki, jak to czynić, jeśli chodzi o królowanie Pana Jezusa w naszej ojczyźnie. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Alicja z Wrocławia.
Witam Panią.
Było dużo powiedziane o seksualności, o ciele w tym względzie. Ja chciałam powiedzieć, że jaki właśnie to wielki dar ciało. Ile można nim dać drugiej osobie poprzez uśmiech, spojrzenie. Ale chciałam zwrócić uwagę też na dłonie. Dłonie, które mogą być takim wszechświatem, które mogą być bratem, które mogą otulać i mogą miłość zawierać poprzez podanie, nie mówię nawet potrzebującej osoby dłoni, ale nawet kogoś uspokoić, wziąć jego dłoń w swoje dłonie, dodać mu otuchy, miłości. Jeżeli człowiek jest otwarty na Ducha Świętego, to będzie płynęło. I w pewnym momencie ten człowiek sam nawet nie wie, dlaczego się uspokoił, dlaczego nabrał dalszej chęci do życia. No tak, krótko.
Dziękuję bardzo, pani Lico. Taka
dziękuję uprzejmie z Panem Bogiem.
Refleksja z Panem Bogiem. Jak słuchając o pani Alicji, tak mi się, taka myśl mi przyszła, że chyba Jan Paweł II powiedział jeszcze jako profesor na KUL-u, że człowiek nie tyle ma ciało, co jest ciałem. My komunikujemy przecież z sobą. Nie byłoby nas bez, gdyby nie nasze ciało. I to jest ta mówimy o godności człowieka, tak? To zakłada przecież też mówienie o godności ludzkiego ciała. I tu Kościół przecież powtórzę się troszkę, od poczęcia aż po grób. Okadzamy ciało na pogrzebie, tak? Jak okadzamy monstrancję, Pismo Święte i ciało okadzamy. To jest ten szacunek w Kościele widoczny.
To jest oczywista rzecz, że ciało człowieka jest tą formą wyrazu osobowości tego, kim człowiek jest. I też ono po to jest, co zostało już powiedziane, że żeby człowiek mógł czynić dar z siebie i w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie, w zależności od tego, komu człowiek chce złożyć dar z siebie, no to są wykorzystywane różne możliwości tego ciała, tak jak tutaj nasza słuchaczka pani zaznaczyła, że jednym z takich podstawowych, można powiedzieć, tych narządów, które służą do dawania, no to są dłonie oczywiście, no i przez te dłonie dzieje się i może się dziać wiele bardzo dobrego. Można dawać nie tylko to, co jest materialne, można dawać też to, co jest duchowe, bo na przykład jak się przystępuje do sakramentu pokuty, to co widzimy? Ksiądz dłońmi kreśli znak krzyża, przyjmując penitenta, który klęka przy konfesjonale, i później tymi samymi dłońmi czyni znak krzyża, który jest znakiem, że grzechy zostały odpuszczone. Tak samo jak i mamy do czynienia z dłońmi kapłana, który rozdaje nam Najświętszą Eucharystię. Mamy też do czynienia z dłońmi kapłana, który tymi dłońmi przyjmuje człowieka do kościoła, albo żegna, gdy odchodzi z tego świata, albo namaszcza go przed odejściem. Mamy też dłonie biskupa, który kładzie je na głowie tego, który jest kandydatem do święceń. Także dłonie ludzkie są takim szczególnym miejscem, przez które może być wyrażana miłość, której sednem jest dar. Przy czym zaznaczamy tu, że ten dar nie musi być tylko materialny, może być też dar duchowy.
Tutaj ksiądz taki zrobił przegląd od razu z sakramentologii. Ciało potrzebujemy do sakramentów.
Tak jest.
Tutaj przecież też. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic.
Witam pani Ewo.
Ja dziękuję bardzo za ten kongres, bo to jest tak jakby odpowiedź na pierwsze lata pontyfikatu Jana Pawła II. Zaczął środowe audiencje właśnie o teologii ciała. I ponieważ w bibliotece akurat właśnie były te wydruki, to przeczytałam wszystko i dużo mi to pomogło w ogóle w życiu i w tłumaczeniu innym też, że ciało jest potrzebne tak samo jak dusza. Że jesteśmy po prostu duchowo cieleśni i Jezus, skoro przyszedł na świat jako człowiek, to uświęcił to ciało, a miał duszę, czyli był takim prawdziwym człowiekiem i Bogiem.
Dziękuję, panie Bogu. Ktoś powiedział, jakiś poeta chyba, że ludzkie ciało jest ziemią świętą Pana Boga, bo on wszedł w to, nie tylko chodził po tej ziemi, ale wszedł w ten wymiar fizyczny, jakim jest ciało.
Człowiek jest drogą Kościoła też. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, pani Ewo. Szczęść Boże. Patrzę na naszych gości. Czy jakieś tutaj słowo odniesienia się?
I może jeszcze wrócę do tej, do obrazu dłoni, ponieważ bardzo mocno jakoś tak jest mi bliski święty Ireneusz, dla którego właśnie te dłonie czy ręce Boże są tak istotne, kiedy mówi o tworzeniu człowieka. Bóg Ojciec tworzy ludzkie ciało przy pomocy swoich rąk, czyli Syna Bożego i Ducha Świętego. A później te Boże ręce jak gdyby podtrzymują człowieka w jego drodze ku doskonałości, ku pełni też. I nawet jeżeli człowiek, pierwszy człowiek jest nieposłuszny wobec swojego Stwórcy i musi opuścić raj, tak pięknie mówi święty Ireneusz, zostaje na tej drodze, która prowadzi do raju, ale wspierany, podtrzymywany, wspomagany przez właśnie te ręce, czyli Syna Bożego, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Więc a z kolei ręce czy dłonie też jak bardzo mocno przypominają nam dłonie naszych matek, które też, kiedy dziecko kroczy, chwieje się, zawsze są jakieś gotowe do pomocy, do wsparcia, do pomocy, do podniesienia, do dania otuchy i nadziei, aby iść do przodu.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem powiedzieć takie jednej rzeczy. Bo to
a możemy pana imię poznać?
Darek.
Panie Darku, bardzo proszę.
Chciałem powiedzieć takie jednej rzeczy, bo po prostu chyba powinienem to wybrzeć, że w tych czasach ludzie odczytają wszystkie prawa boskie.
Panie Darku, głos ucieka, mamy kiepskie połączenie, kiepską jakość. Proszę gdzieś może się przesunąć.
Chciałem powiedzieć, że w tych czasach ludzie odrzucają wszystkie prawa boskie, robią z ciała sobie stadiony olimpijskie, a Boże jest potrzebne do tego, żeby wypadać przy pracy zlikwidować. Jeżeli tego nie zrozumieją, po prostu będzie się kurantowny gabry, jak to powiedział, że w Hiszpanii się dzieje, tak jak się dzieje.
Panie Darku, niestety niewiele z tego rozumiemy, z tego telefonu, bardzo, nie wiem, może pan podejść bliżej okna i kontynuuje wypowiedź już.
Bo nie wiem, teraz nie słychać?
No proszę mówić.
Ja chciałem powiedzieć, że ludzie robią z własnego ciała stadiony olimpijskie po prostu i wykorzystują ciało do takich niecnych rzeczy, że się w głowie nie mieści. A poza tym odrzucają wszystkie prawa boskie, które Jezus nam nadał i nie robią z tego nic. Dlatego aborcja jest im potrzebna do tego, żeby po prostu wypadki przy pracy likwidować, a życie jest okrutne i niedługo tak jak w Hiszpanii będzie. Nie będziemy mieli, nie będziemy miał kto pracować na przyszłe społeczeństwa.
Mhm. Dziękuję bardzo, panie Darku, za ten głos, taki pełen niepokoju.
No bo tak się dzieje. No po prostu ja myślę, że jest takiej dużo poprawności politycznej, poprawności tego wszystkiego, co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć. Ale my powinniśmy zacząć troszeczkę mówić tak, jak Pan Jezus mówił. Jak ci ręka przeszkadza, to ją obetnij i tyle.
Mhm.
Także miałbym tyle do powiedzenia.
Nazywajmy już rzeczy po imieniu. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. No cóż, taki głos pełen niepokoju. Co będzie w Polsce? No tego nie wiemy, ale... No... Tu mamy przykład Hiszpanii. Ojciec Marek nam tu opisał sytuację w Hiszpanii.
Nie. Można też odnieść się do pewnego doświadczenia takiego, które na przykład ja mam jako ksiądz, który już pracuje na tej niwie pańskiej ponad 35 lat, a więc można powiedzieć, że zaczynałem to moje kapłaństwo jeszcze w czasach dawnego ustroju. I mogę powiedzieć tyle, że jest bardzo istotną rzeczą wpływ prawa na ludzkie zachowania. Mianowicie, jeśli mamy prawo liberalne, czyli takie, które daje kobiecie możliwość dokonania aborcji, to jest jakaś taka zależność, że to prawo jak gdyby sugeruje, że to, na co ono zezwala, to jest coś moralnie dobrego do zaakceptowania. Natomiast jak mamy prawo restrykcyjne, które tego zabrania, to jest w tej przemowie prawa zwrócenie uwagi dla ludzi, że dlaczego zabrania? Dlatego, że to, czego zabrania, to jest na pewno jakieś zło. I ta przemowa prawa, ona sugeruje ludziom, co jest moralnym dobrem i co jest moralnym złem. Oczywiście to nie chcę powiedzieć tutaj, że zawsze tak jest, ale jest pewna zależność pomiędzy prawem a moralnością właśnie przez tą pewną sugestię. I teraz my jesteśmy tutaj w Polsce w takiej sytuacji, że kolejni politycy zapowiadają właśnie tę możliwość, że zostanie wprowadzone prawo zezwalające kobiecie na aborcję. No to jest to bardzo duża odpowiedzialność tych polityków dotycząca tego, co może się stać właśnie przez takie prawo i też trzeba sobie wziąć mocno do serca, tutaj jakiś pewien apel do polityków, że no, wezmą na siebie ogromną odpowiedzialność i jakkolwiek ludzie mają różne wizje tego, jak świat wygląda, to jednak istnieją bardzo, nawet z perspektywy, powiedzmy, takiej mało zaangażowanego chrześcijanina, że jednak każdy z nas z tego życia jakoś będzie rozliczony i wydaje się, że politycy, którzy dzisiaj się ogłaszają jako zwolennicy aborcji, no będą z tego też rozliczeni, że przyłożyli rękę do jakiegoś, powiedzmy, bardzo poważnego naruszenia prawa moralnego i Pan Bóg ich z tego rozliczy. Natomiast jeśli już tu powtarzają się jakieś głosy dotyczące możliwości dokonywania aborcji, no to trzeba też spojrzeć na to doświadczenie kobiece. Mianowicie, jak byłem młodym księdzem, to zdarzało się, no to chcę od razu zaznaczyć, to nie jest żadne naruszenie żadnej tajemnicy sakramentalnej, sakramentu spowiedzi, znaczy sakramentu pokuty. To zdarzało mi się, że przychodziły do spowiedzi kobiety, które miały gdzieś 60-70 lat i spowiadały się z grzechu aborcji. I człowiek się zastanawia, jak to możliwe, żeby kobieta mająca 60-70 lat mogła popełnić ten grzech. Przecież to nie jest grzech związany z tym wiekiem. Aż dopiero zrozumiałem, i to już dość dawno, mianowicie, że to jest taki grzech, który zostawia takie przeżycia, że to jest po prostu coś, co jest wyrzutem sumienia aż do, jak to się mówi popularnie, do grobowej deski. Czyli to nie jest tak, że kobieta popełni taki grzech i powiedzmy sobie wyczyści swoje sumienie w konfesjonale i sprawa załatwiona. To kara za to przewinienie jest taka, że z tą świadomością żyje się aż do końca swoich dni. I nawet jest tak, że jest kobiecie trudno być samej ze sobą. I dlatego część z tych kobiet albo się angażuje właśnie w ruchy popierające aborcję, albo angażuje się w ruchy pro-life. Dlatego, że no, czują, że coś muszą zrobić, żeby jakoś to poczucie winy i w jakiś sposób no, zatrzeć, żeby z sobą samą wytrzymać, ponieważ no to niestety to jest coś takiego. No, dziś oczywiście między innymi organizacje międzynarodowe mówią, że nie ma nic takiego jak syndrom postaborcyjny, no ale to jest ta jakaś próba nowego naświetlenia, która jest po całej tej linii, która próbuje uczynić z aborcji podstawowe prawo człowieka, no co jest oczywiście wielkim nieporozumieniem.
We Francji jest wpisana ostatnio do konstytucji, czy ma być wpisana aborcja jako prawo konstytucyjne?
Tak samo jest w niektórych stanach amerykańskich, że no ponieważ zostało to zniesione jako prawo federalne, to poszczególne stany starają się wpisać do własnych konstytucji na podstawie referendów stanowych, że właśnie to jest podstawowe prawo kobiety.
A też dodajmy, myślę, warto dodać, że to nie jest kwestia światopoglądu czy wiary, to nie jest kwestia religijna, tylko to jest kwestia medyczna, rozumowa, a nie światopoglądu, aborcja i początek życia ludzkiego.
Znaczy to jest tak, że my mamy jeden świat, w którym żyjemy i to nie jest tak, jak się niektórym ludziom wydaje, że jest tyle światów, ile poglądów na świat. Świat jest tylko jeden i z tego świata człowiek jest w stanie poznać wiele przy pomocy swojego naturalnego rozumu, ale niektóre rzeczy, które dotyczą na przykład ludzkiej egzystencji, takich jak co będzie po śmierci, no to tego nie jesteśmy w stanie poznać poznaniem naturalnym, dlatego potrzebujemy do tego jakiejś podpowiedzi i tą podpowiedzią jest objawienie. Ale to nie jest tak, że powiedzmy, jeśli ktoś powie o sobie, że jest osobą niewierzącą, to natychmiast jak gdyby znalazł się w jakimś innym świecie, w którym funkcjonuje inny kodeks moralny. To nie ma czegoś takiego. Jest tylko jeden świat. Ten świat jest stworzony przez Boga. Wiele ludzi neguje istnienie Boga, ale to nie znaczy, że ta negacja powoduje stworzenie jakiegoś alternatywnego świata. Tak nie jest.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Teresa mówi.
Witam, pani Teresa.
No to właśnie, jeśli chodzi o tą wypowiedź, którą wysłuchałam w tej chwili, mogę nie tyle potwierdzić, bo to nie ma sensu potwierdzanie, tylko po prostu doświadczyłam spotkania. Jakoś do mnie ludzie mieli zaufanie, szczególnie osoby, którymi tak jakoś ja chciałam pomóc i później nie dało się. No i wreszcie się skończyło tym, że zwierzyli mi się, że niestety, ale dokonali aborcji gdzieś tam kiedyś, wcześniej, później. W każdym bądź razie to jest prawda, to jest ciąży. I to niezależnie, czy ci ludzie są kobiety. Są zaangażowani jakoś w życie chrześcijańskie, w życie kościoła. Nie. To dotyczy bardzo różnych ludzi. I tak to jest. To jest prawda. Natomiast jeśli chodzi w innej sprawie, chciałam powiedzieć, że ja w 1962 roku brałam ślub jako kończąca już studia w Warszawie i byłam aktywną uczestniczką w kościele świętej Anny i wtedy tam działał bardzo pokryjomo, bo to były czasy wiadomo jakie, ksiądz Leon Kantorski, świętej pamięci. I kiedy się dowiedział, on właściwie to była bardzo ścisła taka grupka studencka. Gdzieś tam w zakrystii po cichu myśmy się spotykali. Taka zaufana. I raczej liczył na to, że ja się nadaję do jakiegoś zgromadzenia zakonnego. A kiedy się dowiedział, że niestety jednak wychodzę za mąż, to pobłogosławił. I dał mi książkę. Jana Pawła II, wtedy chyba jeszcze Jan Paweł II nie był papieżem. To się odbywał wtedy jeszcze się odbywał sobór. I to była książka pod tytułem Miłość i odpowiedzialność. Nie wiem, nie było to nigdy wznawiane. Jeśli ja mówiłam o tej pozycji, ja mam ją. Jeśli ja mówiłam o tej pozycji, o tej książce, komukolwiek, każdy się wzruszał ramionami, nic takiego nie słyszał. A jeśli chodzi o księży, jak rozmawiałam, to mi mówili tak, ach, proszę panią, wtedy to myśmy nie mogli tego dostać, bo to było bardzo małe wydawnictwo tego, wiadomo. I to była pozycja, która ustawiła mi na całe życie. Po prostu ja właściwie przy każdych trudnych jakichś momentach moich życiowych ciągle do tego wracam. Nie wiem, czy to była sugestia, czy to rzeczywiście akurat na mnie tak podziałało. Trudno im powiedzieć. W każdym razie nie potrzebowałam już żadnych teologicznych wywodów. Ja wiedziałam, co to jest miłość i co to jest odpowiedzialność. I tam było wszystko. Tam było wszystko tyle, ile trzeba młodej osobie. Żadnych rekolekcji nie musiałam odbywać, nie musiałam nigdzie się angażować. Ja wiedziałam, jak ja mam żyć.
Pani Teresa, dziękujemy bardzo.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Głos studia pani wybrzmiał. Jakie słowo komentarza?
No, oczywiście chodzi o tą książkę Karola Wojtyły Miłość i Odpowiedzialność. Ona się ukazała właśnie na początku lat 60., ale od tamtego czasu było sporo wznowień, także można ją oczywiście znaleźć przypuszczalnie gdzieś w internecie. Ja ostatnio nie sprawdzałem, ale na pewno jak ktoś wypisze to w internecie, to znajdzie. Nawet jeśli nie znajdzie jako najnowsze wydanie, to na pewno znajdzie w tak zwanych antykwariatach internetowych, to na pewno tam będzie. Także jeśli ktoś chciałby się z tym zapoznać, to jest taka możliwość.
A po zachęcie pani Teresy ufamy, że wiele osób sięgnie po tę książkę z autopsji. Tutaj taki głos bardzo osobisty. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie po Franciszus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca oraz czcigodnych księży, profesorów.
Witamy no tak, również. Jedna z kogo witamy na antenie?
Powiedziała, mówi Jerzy z Francji. Otóż jedna z pań powiedziała i wspomniała, że człowiek to ciało i dusza. Tak, nie ma człowieka bez ciała i nie ma człowieka bez duszy. Bez duszy to po prostu tylko samo ciało, a bez ciała to jego dusza. Czyli jedność człowieka to jest ciało i dusza jednocześnie. I w całości człowiek jest przeznaczony do wieczności. I dusza, i ciało. I gdyby nie grzech pierworodny, który zachwiał tę równowagę, gdzie przed grzechem pierworodnym rodzice, pierwsi rodzice, była doskonała jedność ciała i ducha w łączności z Bogiem według zamysłu Bożego. I gdyby nie grzech pierworodny, nie byłoby śmierci. A właśnie śmierć jest przyczyną, właśnie grzech pierworodny jest przyczyną, gdzie człowiek jest niedoskonały. Oczywiście, że ludzką jest, jak głosi nauka Kościoła, ludzką rzeczą jest zgrzeszyć, ale chrześcijańsko się nawracać. Bo tacy jesteśmy, nie jesteśmy aniołami. Ale właśnie dlaczego po śmierci tak jest? Ponieważ musi człowiek do tej równowagi i do tej jedności całkowitej z Bogiem dojrzeć właśnie w czyśćcu. Ta niedoskonałość niejako wypala się i dlatego jest i czyściec. I dlatego nie można powiedzieć tak, jak to niektóre osoby, które są za aborcją, feministki, które poza Bogiem mówią, że mają prawo do ciała. Nie mają prawa do ciała. Bo Bóg stworzył człowieka, On ma prawo do nas. My nie. On nam powierzył ciało razem z duszą i przeznaczył nas do życia wiecznego. I żeby człowiek absolutnie żył i dążył ciągle do tej równowagi, Bóg dał ludzkości przykazania. Przykazania są po to, żeby ta równowaga została utrzymywana, nie zachwiana. Bo tak nas stworzył Bóg w równowadze przed grzechem pierworodnym. Dlatego sprzeniewierzanie się Bogu prowadzi do tych anomalii, do tych nieporządków i wręcz do śmierci człowieka doprowadza. Skraca jego życia, ponieważ człowiek sprzeciwia się właśnie tej równowadze i sam powoduje śmierć. I dlatego tak bardzo ważne jest iść za tym, co Bóg, prawda, nam nakazuje. Mówi mi się, pani tu jedna wspomniała, Chrystusa Króla. Tak, Chrystusa Króla, Jego nakazy są nieomylne, jedynie Jego. Jego słuchać i iść za przykazaniami Bożymi. Szczęść Boże i wszystkiego najlepszego.
Szczęść Boże, Panie Jerzy, dziękuję bardzo.
No, dziękuję bardzo za tą refleksję. Tu wiele tych tematów zostało poruszonych, między innymi to właśnie, że po tym życiu będziemy też w pełni ludźmi, to znaczy będzie nasze jestestwo, że, jeśli tak można powiedzieć, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej, przy czym to ciało będzie inne, ciało będzie uwielbione i to, że nastąpi to ponowne zjednoczenie duszy i ciała, no to jest między innymi po to wskazał nam Pan przez swoje zmartwychwstanie. I no to jest taka prawda fundamentalna dotycząca tego naszego ludzkiego statusu, że po śmierci nastąpi powstanie naszego ciała, że powstaniemy w ciele. I tu został poruszony też taki temat związany z tymi pretensjami niektórych feministek dotyczących tego, że powiedzmy feministka czy kobieta, która chciałaby się pozbyć dziecka, które się rozwija pod jej sercem, że no ona ma prawo do swojego ciała, albo nawet wypowiadane są takie argumenty, takie stwierdzenia, które mówią, że powiedzmy ten ludzki zarodek czy płód to jest część ciała tej kobiety, której ona chce się pozbyć. Otóż wiadomą rzeczą jest, biologia o tym mówi, że i genetyka o tym mówi, że nowy człowiek, który rozwija się w łonie matki, nie jest częścią jej ciała, bo jego układ genetyczny jest innym układem niż ten, który posiada matka. A tu nawet jest taki pewien paradoks, mianowicie przy tym stwierdzeniu, że ten rozwijający się zarodek nie jest częścią ciała kobiety, to jest, mówię paradoksalnie, mówię o tym zapłodnienie in vitro, ponieważ w ramach zapłodnienia in vitro ludzki zarodek przez pewien czas, króciutki, rozwija się zupełnie poza organizmem matki i w ten sposób pokazuje, że nie jest, jest pokazane, że on nie jest właśnie częścią ciała matki. Także akurat tak człowiek jest ukształtowany, że będąc będąc tą istotą biologiczną, którą określamy mianem ssaków w tym przekazie życia, dokonuje się to w łonie matki i nie wiemy, dlaczego Pan Bóg tak nas właśnie stworzył, ale tak to się dokonuje i po prostu ten rozwijający się nowy człowiek jest osobną osobą i jest wyraźnie, tak jak tutaj zauważył nasz słuchacz, wypowiedziane bardzo kategorycznie przykazanie nie zabijaj i nikomu nie wolno dokonywać zamachu na życie tego nowego człowieka.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
A, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pana imię?
Emil. Już dzwoniłem kiedyś do ojca i właśnie chciałem podziękować, bo już doszło właśnie ten wzrastanie. A przechodząc do tematu właśnie, chciałem też pozdrowić zarówno ojca, jak i szanownych gości i zapytać się, jakie zdanie mają właśnie, jakie macie zdanie na temat tego, że według mnie sama aborcja jako taka decyzja rodziców, bo na przykład nie czują się rodzicami, czy nie chcą tego dziecka, powinna być zakazana, wręcz karana. A w sytuacji takiej, gdzie na przykład życie matki jest zagrożone, czyli że to dziecko staje się takim intruzem, który zabija ją od środka, powinno być wręcz przez lekarza doradzane, że mogą spróbować później, innym razem, bo wiadomo, rodzice mogą spróbować wiele razy, dopóki oboje mogą mieć dzieci. I chciałem się właśnie zapytać, jakie na ten temat zdanie jest zarówno ojca, jak i szanownych gości.
Dziękuję bardzo, panie Emilu, za ten głos.
Też dziękujemy za to pytanie. Znaczy, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem to pytanie. Mianowicie chodzi o taką sytuację, że poczęcie dziecka może być zagrożeniem dla samego tego dziecka, albo może być zagrożeniem dla jego matki. I są takie sytuacje, w których na przykład poczęcie dziecka może być zagrożeniem dla tego dziecka. Na przykład istnieje realna możliwość przekazania poważnego defektu genetycznego. I jest pytanie, co wtedy, co rodzice wtedy, przed jaką decyzją stoją, co mogą zrobić. Otóż mogą się wstrzymać od poczynania potomstwa. I to jest nauka, która jest zawarta w encyklice Humane Vitae. Święty Paweł VI mówił, że rodzice na jakiś czas lub powiedzmy na stałe mogą się wstrzymać od przekazu życia, jeśli to miałoby skończyć się tym, że zostanie przekazany jakiś poważny defekt genetyczny. Natomiast jeśli to miałoby być niebezpieczeństwem dla przeżycia matki, no to wydaje się, że również można się wstrzymać przed poczynaniem nowego życia, dlatego że jeśli by wystąpiła taka sytuacja, w której życie matki byłoby zagrożone, no to wtedy się przeprowadza taką operację, w której, no takim klasycznym przypadkiem takiej sytuacji, niekoniecznie związana akurat z poczęciem, w którym by było zagrożone życie matki, ale na przykład takim klasycznym przypadkiem, który jest w wykładzie bioetyki katolickiej, jest sytuacja tak zwanej ciąży pozamacicznej, w której nie ma możliwości zasadniczo poza przypadkami, nazwijmy to cudownymi, żeby ona się zakończyła pozytywnie i wtedy istnieje taka możliwość, właściwie wtedy istnieją cztery różne możliwości, ale ta, która jest taka, można powiedzieć, najbardziej eksponowana w tych wszystkich rozważaniach, to jest, że jeśli ten płód rozwija się w jajowodzie i to grozi w każdej chwili krwotokiem wewnętrznym, rozerwaniem tego jajowodu i krwotokiem wewnętrznym, to wówczas zespół medyczny decyduje się na usunięcie tego nabrzmiałego jajowodu. I mamy efekt taki, że następuje śmierć dziecka, ale uratowane jest życie matki. I to nie jest zabieg aborcji, tylko to jest zabieg ratowania życia matki. I ten zabieg wykonuje się w oparciu o taką zasadę etyczną, która mówi o działaniu o podwójnym skutku. I oczywiście tu może jest dość trudno w radiu przekazywać w całości taki wykład na temat zasady działania o podwójnym skutku, ale wiadomo jest rzeczą, że ten zespół medyczny jest ukierunkowany na to, żeby ratować życie matki. Niechcianym skutkiem w ramach tego działania jest śmierć dziecka. I muszą być jeszcze spełnione takie warunki, że obydwa te skutki występują jednocześnie. No i oczywiście, że była zachowana proporcja pomiędzy dobrym i złym skutkiem, więc tu chodzi o życie i tu chodzi o niestety śmierć, czy też o w pewnym sensie poświęcenie życia tego dziecka, więc zachowane są wszystkie warunki działania o podwójnym skutku. Bo znaczy są takie sytuacje w ludzkim życiu, że nie ma żadnego wyjścia, tylko cokolwiek zrobimy, to wydaje się, że nie jest to żadne rozwiązanie. Jedyne, co nam zostaje, to takie działanie, które powoduje dwa skutki. I są podane zasady, kiedy takie działanie można spełnić i wtedy wszystko to jest zgodne z normą moralną, także normą tą, która jest związana z nauczaniem Kościoła, tylko po prostu jest potrzebne też ze strony zespołu medycznego, żeby też może troszkę zatroszczyć się o to, żeby te zasady poznać. I to nie jest tak, że powiedzmy stosuje się wtedy jakieś nazwy typu dokonano aborcji, żeby uratować życie matki. No, to działanie nie jest działaniem aborcyjnym, bo to przedmiotem działania tego jest ratowanie życia matki, a skutkiem niechcianym, ubocznym jest śmierć dziecka. To nie jest działanie aborcyjne. To się nie nazywa aborcja wtedy. Tylko to jest inny rodzaj działania. No, jeśli ktoś chciałby więcej o tym wiedzieć, to oczywiście zawsze można skontaktować się z bioetykiem i otrzymać jakieś wskazanie co do literatury, gdzie to można znaleźć, ewentualnie dostać jakieś wyjaśnienie od tego bioetyka katolickiego.
Katolicja, cielesność. Drodzy Państwo, tak brzmi temat naszych rozmów dzisiaj, niedokończonych z naszymi gośćmi, którymi są ksiądz doktor habilitowany Tomasz Kraj z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie i ojciec profesor Marek Raczkiewicz, redemptorysta z Katolickiego Uniwersytetu Świętego Damazego Comillas w Hiszpanii. A my odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paulina Starnowa. Dzień witam pani. Ojca prowadzącego i zacnych gości. I słuchając, przyszła mi taka refleksja, bo przypomniałam sobie książkę pani doktor Wandy Pultawskiej Ostro żyć. To jest, była książka dla młodzieży. I tam też właśnie poruszała i z tym, że nie nazywała aborcja, tylko morderstwo, zabójstwo. I uważam, że Kościół nigdy nie powinien używać słowa aborcja. Co to znaczy aborcja, aborter? W słowniku wyrazów obcych przeczytać. To po prostu się nie godzi nazywać aborcję zabijaniem dziecka. Przecież Jezus w Ewangelii wyraźnie powiedział, że ktokolwiek zrobi coś temu najmniejszemu, to jemu zrobi. A w dzienniczku siostry Faustyny jest takie piękne zdanie. Bóg swoimi aniołami dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. No to jest dowód właśnie, że człowiek się składa i z ciała, i z duszy. Bo przecież aniołowie są duchami, no więc to jest... A święta matka z Kalkuty też powiedziała, że jeśli matka zabija własne dziecko, to cóż powstrzyma ciebie i mnie, żebyśmy się pozabijali. I to jest efekt. Rosja, Ukraina, Hamas i Izrael. No, to się właśnie bierze z zabójstwa dzieci. Bo krew tych niewinnych dzieciątek woła o pomstę do nieba. A że człowiek właśnie kłamie, bo mówią zaborca. Co to znaczy zaborca? To jest morderstwo i tak trzeba nazywać. I ja uważam, że ani w kościołach, ani w radiach katolickich nie powinno się używać słowa aborcja, bo to jest kłamstwo. Bo to jest takie, takie troszeczkę robienie wody z mózgu ludziom. No bo jak aborcja, no to chyba nie grzech. A jakby było morderstwo, zabójstwo, no to jednak grzech, bo jest piąte przykazanie, nie zabijaj. A nie ma przykazania, nie dokonuj aborcji.
Jasny głos tutaj pani. Znaczy myślę, że tak od ciebie dodam, że chyba nie ma nikogo w Polsce, kto by nie wiedział, czym jest aborcja, niezależnie czy nazwiemy to aborcją, czy zabójstwem.
To nieważne, czy wie, czy nie wie, ale się powinno nazywać po imieniu. Jak się grzech mówi, że ktoś kradnie, to nie mówi, że sobie pożycza, tylko mówi, że kradnie. A jak zabija, to zabija, a nie jakąś aborcję. I właśnie nie powinno się zmieniać przykazań. Bóg wyraźnie powiedział, nie zabijaj, a nie, że nie abortuj.
Dziękuję bardzo pani Paulino.
A poza tym, jak u nas była właśnie że wyszły kobiety i wrzeszczały, to moja siostra podeszła do takiej młodej dziewczyny i mówi tak. Chciałam cię o coś zapytać. No to ona tak przystanęła, a siostra się jej pyta tak. Czy ty byś tu była teraz i wrzeszczała na ulicy, gdyby twoja mama cię dokonała na tobie aborcji? No i zatkało ją.
No tak.
Nie odezwała się słowem.
Pomagać ludziom myśleć.
Tak. No, a czytałam niedawno też książkę księdza, jeśli młody człowiek odchodzi od kościoła. Więc on powiedział tak. Ja na kazaniach jestem ostry, a w konfesjonale łagodny. I wiele ludzi nawrócił.
Dziękuję bardzo pani Paulino. Bardzo jasny głos tutaj, klarowny. Kłaniamy się, dajemy głos naszym gościom. Bardzo proszę.
No dziękuję bardzo za ten głos. Oczywiście wiadomo, że pewien rodzaj działania związany jest z zabójstwem, tylko że no, nie należy się tutaj tak może bardzo denerwować, ponieważ te terminy, które używamy, no to jest taki spolszczony język łaciński. Abortus znaczy poronienie. Jest taka deklaracja o sztucznym poronieniu de abortu procurato, czy no abortus procuratus to jest sztuczne poronienie, czy wzbudzone, dosłownie wzbudzone poronienie, stąd ten abortus znaczy poronienie. Powinno być w języku polskim powiedziane poronienie wzbudzone, czy poronienie sztuczne. i to jest polski język, natomiast przyjęło się, że aborcja oznacza właśnie to sztuczne poronienie i oczywiście to jest w przypadku dziecka, to jest zabójstwo tego dziecka, zabicie tego dziecka, przerwanie tego procesu jego rozwoju tożsamy z zabójstwem i tutaj oczywiście wszyscy to rozumieją, a nawet jeśli ktoś sobie wmawia, że nie rozumie, to sumienie mu już przypomni dobrze, zwłaszcza właśnie w przypadku kobiety, że to jednak stało się coś, co jest bardzo przeciwne jej naturze, która jest matką i to macierzyństwo jest jej powołaniem i to jest bardzo poważny występek przeciwko tej, można powiedzieć, naturze kobiety, co, jak tutaj już było mi dane zaznaczyć, obarczony jest taką karą, że ona nosi tę winę i chciałaby ją zmyć z siebie, zapomnieć, ale to nie bardzo się da. I to jest jedna z form kary za ten grzech. Natomiast jeszcze bym się odniósł do tego drugiego, mianowicie to, co pani słusznie zauważyła, że jest coś takiego, że jeśli gdzieś się popełnia wiele zła, no to to zło w jakiś sposób oddziaływuje później na poszczególnych ludzi. I to jest prawda, że jeśli gdzieś w jakiejś wspólnocie toleruje się zło, no to to zło później wpływa na działanie poszczególnych tych ludzi. No, w kościele można sobie to tak wyobrazić, że można sobie pomyśleć, że kościół to jest jak tak zwane naczynia połączone. Jak pamiętam jeszcze z moich lekcji fizyki, że pani przynosiła takie naczynia połączone, gdzie był taki poziomy cylinder, do których dołączone były takie wystające rurki, które były tymi naczyniami połączonymi. I wtedy, jeśli się na przykład wzięło strzykawkę i wyciągnęło się trochę wody z jednej z tych rurek, to poziom wody w pozostałych też się obniżył. Natomiast jak się dolało do jednej, to poziom wody wszystkich tych rurkach się podniósł. I to jest taki obraz na przykład właśnie życia Kościoła. To znaczy, że jeśli człowiek jeden dba o swoje życie religijne, stara się czynić dobro, to to dobro jest pomnażane we wszystkich innych też członkach Kościoła. Natomiast jeśli popełnia grzechy i lekceważy sobie Boże prawo, jeśli znajdzie się wielu takich ludzi, to poziom tego, można powiedzieć, dobra w tej wspólnocie, do której należy się jakoś obniży. I to jest, ten obraz ilustruje właśnie tę prawdę moralną dotyczącą tego, że istnieje jakaś wzajemna zależność pomiędzy poszczególnymi członkami a całością wspólnoty.
Słuchają państwo Radia Maryja, a w nim rozmów niedokończonych na temat dzisiaj katolicy a cielesność. Odbieramy telefon. Bardzo proszę, Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna z diecezji pelplińskiej. Proszę szanownych księży, szukam właśnie, wertuję Nowy Testament, nie mogę tego znaleźć, szukałam w Skorowicu doktrynalnym, też nie znalazłam, ale jestem pewna, że w którymś miejscu Pan Jezus powiedział, że ciało na nic się nie przyda. Skoro zatem ciało według naszej wykładni teologicznej, filozoficznej, katolickiej jest konstytutywnym elementem człowieka, to jak to się ma właśnie do tych słów Pana Jezusa, że ciało się na nic nie przyda? W innym miejscu święty Paweł, w którym z listów pisze, że ciało jest dla Pana, a Pan jest dla ciała. Ja rozumiem, że są różne znaczenia, konotacje tego terminu czy pojęcia ciało jako człowiek, jako istota żyjąca, czy jako właśnie mięso, mówiąc trywialnie. Więc proszę o odpowiedź na moje pytanie. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję, Pani Grażyno. Bardzo proszę.
Ponieważ pora jest trochę spóźniona i my tu jesteśmy po tej całym dniu tego naszego debatowania i wygłaszania tych naszych przemówień, dlatego też słowa wydają się znajome, też mi jest bardzo trudno zlokalizować się. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, że Pan Jezus w swoich wypowiedziach nieraz używa takich określeń dość drastycznych, które mają jego słuchaczy zrodzić takie przeświadczenie, że trzeba sobie zwrócić uwagę na jakąś ważną prawdę religijną. Ale trzeba też pamiętać o tym, że nie można poszczególnych wypowiedzi takich w tym trybie, nazwilibyśmy, czy w tym środowisku wschodu tamtego czasu, czy tego środowiska hebrajskiego, traktować w jakimś oderwaniu od reszty rzeczywistości. To znaczy, te słowa, one są ważne, ale trzeba też uwzględnić inne słowa, o których mówi Pan Jezus, które łącznie przekazują nam jakąś prawdę religijną i nie jest tak wcale, że jeśli nawet usłyszymy to, że duch jest ważny, a ciało na nic się nie przyda, to że stajemy w obecności jakiegoś spirytyzmu, który mówi, że liczy się tylko to, co duchowe, natomiast cielesne się nie liczy, bo sama tajemnica wcielenia Pana Jezusa, to, że stał się człowiekiem, jest jak gdyby zaprzeczeniem tych słów.
Zdanie pochodzi z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 6, werset 63, więc też trzeba byłoby wziąć pełniejszy kontekst, jak ksiądz profesor też mówił, nie wyrywać też zdania ze swojego kontekstu, a widzieć też całość przesłania Ewangelii, konkretnie w tym wypadku teologii Świętego Jana, aby też właśnie nie przekonywać ani jednego elementu, ani drugiego, ale właśnie troszczy się o całość przesłania Jezusa Chrystusa.
Dlatego między innymi potrzebne są studia teologiczne, studia biblijne i potrzebne jest magisterium Kościoła, który w sposób autorytatywny nam mówi, w jaki sposób rozumieć poszczególne zdania Pisma Świętego. I nie ma nigdzie w magisterium powiedziane właśnie, że jesteśmy na przykład zwolennikami spirytyzmu w tym sensie, że ważny jest tylko duch, natomiast ciało, jak to mówię, pani zacytowała, na nic się nie przyda. No, to przyda się jednak.
No my wierzymy w Boga wcielonego też, dajmy tutaj. A Panu Bogu się ciało przydało do naszego odkupienia. Na krzyżu umarł w ciele. Nie byłoby to możliwe.
I zmartwychwstał
w ciele. A więc skoro Panu Bogu ciało się przydało, no to wiemy, czujemy, że to nie ten kontekst. Więc...
I siedzi po prawicy.
Tak. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, tak, czy mogę mówić?
Tak, witam serdecznie.
Kogo?
Tak, Pani imię?
Krystyna.
Już Pani, witam Pani Krystyno, jest Pani na antenie.
Mnie to ponosi, jak ciągle słyszę te omawianie aborcja, szczególnie mężczyźni, jak dążą do tego, żeby to przeszło. A niech przede wszystkim, niech oni nauczą się szanować ciało kobiety, niech oni szanują swoją żonę, niech szanują kobiety, które nie są ich żonami, to tyle aborcji nie będzie potrzeba, bo głównymi sprawcami, że są dokonywane aborcje, to są mężczyźni. I żeby ich wychować, żeby umieli opanować się. Przecież nie muszą zawsze sobie zachcianki wypełniać na biednych kobietach. Ja pamiętam, pracowałam w szpitalu i na oddziale leżały, nie w tym samym czasie, ale w krótkim, dziewczynki po 13, niecałe 14 lat. I ja wchodząc po tej wizycie z lekarzem, powiedziałam, że ja tych mężczyzn bym powiesiła na gałęzi, a na to jeden z lekarzy odpowiada, ale musi się zrozumieć, że to są samcy. No jak tak mogą się nie opanować? I taka ciągle jestem wściekła, że najbardziej mężczyźni walczą o tą aborcję, bo gdyby więcej szanowali to ciało kobiety, to by nie było tyle aborcji. Na razie.
Dziękuję,
to mnie to
Pani
tak zastępuje, jak słyszę o tym, że po co mężczyźni w ogóle się przyczyniają? Przecież głównie oni powinni jakieś konsekwencje ponosić, a nie same kobiety. Mhm. Ale na sądzie Bożym na pewno poniosą. Na razie z Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Bogiem.
No, chciałbym skomentować to w ten sposób, że...
Już Pani zaraz udzielamy odpowiedzi, proszę
ja
teraz przejść na odbiór.
Ja chcę słuchać o aborcji, naprawdę, bo...
Pani Krystyno, już teraz próbujemy Pani na Pani tutaj dylematy jakoś odpowiedzieć.
To należy skomentować w ten sposób. Oczywiście wiadomo, że poczęcie dziecka nie odbywa się tylko przez działanie kobiety, no bo nie jest to możliwe. Natomiast to, co jest takim doświadczeniem wielu kapłanów, którzy ostatecznie błogosławią związki małżeńskie, ale też są świadkami przygotowania narzeczonych do małżeństwa, to doświadczenie raczej jest negatywne w tym sensie, że widzą oni, są świadkami tego, jak ci ludzie w wielu wypadkach nie są przygotowani do małżeństwa. Co więcej, nie wiedzą w ogóle, na czym małżeństwo polega, przede wszystkim od strony duchowej. Otóż małżeństwo to jest wzajemne obdarowanie się mężczyzny i kobiety sobą. I to, można by powiedzieć, jest treść małżeństwa od strony duchowej. Tylko że problem jest taki, że żeby siebie dać, to trzeba siebie posiadać. Czyli zarówno mężczyzna powinien być panem samego siebie, jak i kobieta panią samej siebie. Czyli powinni mieć panowanie nad sobą także w dziedzinie seksualnej. Po to, żeby móc siebie dać drugiej osobie. Natomiast praktyka jest taka, że wiele z tych późniejszych małżeństw rozpoczyna swoje życie i nazywają to może jakąś przygodą seksualną, czyli robią przed małżeństwem wszystko, żeby przypadkiem tego panowania nad sobą nie zdobyć, które jest istotą i które jest konieczne do tego, żeby dobrze przeżywać małżeństwo. I jeśli tego brakuje, no to potem są skutki tego, mianowicie, że jest trudność zapanowania nad sobą, zwłaszcza w przypadku mężczyzny, i zdarza się właśnie to, że mężczyzna przymusza potem swoją żonę do pożycia albo przez przymus fizyczny, albo przez przymus psychiczny. I później są różne tego skutki, między innymi właśnie to, że poczyna się dziecko, którego potem oni mówią, że nie chcą, i kobieta jest przymuszana do tego, żeby się pozbyć ciąży. To się tak, mówimy, owija w bawełnę, żeby nie używać brutalnych określeń. Ale problem nie zaczyna się w momencie małżeństwa. Problem zaczyna się w momencie przygotowania do małżeństwa, kiedy właśnie tych dwoje, będąc razem, powinni nauczyć się pewnej miłości ofiarnej, takiej, że człowiek umie od siebie wymagać, i czyste narzeczeństwo jest sprawdzianem posiadania tej miłości ofiarnej. Natomiast zwykle przebiega to tak, a jakoś tam będzie. No i potem jest to jakoś dość tragiczne w wielu wypadkach.
Katolicy a cielesność, to jest temat naszych rozmów. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani, witamy.
Moje imię Ewa.
Witam Pani Ewo.
Przysłuchuję się tej audycji i pozdrawiam księdza prowadzącego, księży profesorów. I właśnie ten temat, katolicy a cielesność. Jest pewien problem, bo to jest już widoczne. Problem jest, uważam, w kontekście przyjęcia Jezusa Chrystusa i głoszenia Ewangelii. I być może trzeba byłoby się zastanowić, dlaczego tak mały procent wśród katolików tak naprawdę uwierzyło w Jezusa Chrystusa i przyjęło Go. I chce postępować tak, jak Jezus Chrystus nauczał. Ta pani Grażyna, jeśli dobrze zapamiętałam, właśnie odniosła się do Ewangelii. I bardzo słusznie, bo to jest taka księga życia. I ja w tej chwili zacytuję też list do Kolosan. To pisze Paweł, już nie do Żydów, ale do Kolosan, czyli już do pogan. I on pisze: jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Bo świat będzie zawsze istniał i prawo będzie istniało. Ale problem jest w tym, czy w wyniku głoszenia Ewangelii ja ją przyjmuję. Jeśli ją przyjmuję, to chcę być utwierdzana na tej drodze. A świat, to ja sobie poznam ten świat. i nie przyjmę go. Żeby nawet nie wiem, ile było prawa do zbijania, to ja go nie przyjmę. I znam takie przypadki, że lekarz nakłaniał kobietę, bo dziecko się urodzi chore, a ona nie podjęła decyzji o aborcji. I chwała Panu za to. Ale dzięki komu? Dzięki sobie? Nie. Dzięki duchowi, który w niej mieszkał. I pozwolę sobie jeszcze takie zdanie wyrazić odnośnie właśnie, z czego się składa człowiek. Człowiek się składa z ciała, duszy i ducha. Dusza to jest właśnie, to są te emocje, to jest to właśnie ta filozofia ludzka, to jest ta dusza. To tak w skrócie, tak? A jeśli ja otworzę się poprzez wiarę i przyjmę Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, to On mnie będzie prowadził. I tu jest problem. Nie jest problem w świecie, tylko problem, i ono pozwolę sobie to w ten sposób wyrazić, problem w głoszeniu Ewangelii w prawdzie i problem w przyjmowaniu tej Ewangelii. Bo jeśli ludzie pod wpływem głoszenia nawrócą się, to żeby, nie wiem, tak jak powiedziałam, ile praw było, nie przyjmą i nie pójdą właśnie za żywiołami świata. A jeszcze pozwolę sobie dopowiedzieć tej pani, która nie chce słuchać o aborcji i uważam, że ma całkowitą rację. Powinno być prawo mówiące o kastracji mężczyzn. Jeśli on nie umie szanować żony, nie umie szanować kobiety, nie nauczył się tego, no to trzeba go wykastrować. To tak już na marginesie, w kontekście tej osoby, która właśnie poruszyła bardzo ważny temat. Nauki mężczyzn, czyli tej głoszenia tej Ewangelii. Dziękuję za wysłuchanie i poproszę o odniesienie się księży profesorów, czy księdza profesora, bo włączyłam tak dosłownie.
Mamy ich dwóch dzisiaj. Panie Ewo, dziękuję bardzo.
Dobrze, dziękuję bardzo za możliwości i pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Może prawo zostawię prawnikom. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za tę wypowiedź, ponieważ jakbyśmy wrócili to właśnie do początków, do Ewangelii, do świętego Pawła Apostoła i też do pierwszych pokoleń chrześcijan, którzy szczególnie dzisiaj tam na kongresie mówiliśmy o świętym Ireneuszu znowu, te trzy elementy, o których mówi święty Paweł, ciało, dusza i duch są ważne dla całości człowieka też, ale dla świętego Ireneusza właśnie jest bardzo ważne to, Ireneusz biskup z Lyonu, to jest drugi wiek, bardzo ważne jest to, żeby właśnie człowiek otworzył się na Ducha Świętego, przyjął tego Ducha Świętego i w jedności z ciałem razem właśnie dążył do tej doskonałości, czy uzyskania, dojścia do pełnego, doskonałego obrazu, jaki nosi Bożego, jaki nosi w sobie. Natomiast kolejny element bardzo ważny, no to, który pojawia się już w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, to jest właśnie jak przyjąć Ewangelię i jak żyć tą Ewangelią w konkretnym też i świecie. Na początku te wspólnoty nie są duże, ale już te napięcia również istnieją. Wystarczy przeczytać takie teksty jak Didache, czy pasterza Hermasa, czy też inne. Już widzimy właśnie te pewne takie właśnie trudności w konkretnym życiu Ewangelią, w konkretnej odpowiedzi na wyzwania, z jakimi stają chrześcijanie. Te problemy zaczynają się mnożyć, kiedy wspólnoty rozrastają się, stają się coraz liczniejsze. No i właśnie jak postępować, jak zastosować tę Ewangelię przy konkretnych wyborach, też jej postępowaniach. Taki przykład, który lubię jak gdyby przypominać, tak zwyczajnie się mówi, że po soborze w Nicei 325 rok tak masowo nagle rozrósł się Kościół i jakby ta jakość życia duchowego osłabła, ponieważ wielu ludzi nie nawracało się prawdziwie, ale powiedzmy z różnych tam sytuacji, czy politycznych, czy szukając jakiegoś dobrego miejsca w urzędach. A dużo, dużo wcześniej Orygenes, teolog z Aleksandrii, w jednej z homilii do księgi Jeremiasza mówi coś takiego, to jest tak 150 lat mniej więcej przed soborem w Nicei, pisze coś takiego, mówi: kiedy było nas niewielu, towarzyszyliśmy naszym męczennikom na cmentarz i wspólnie dziękowaliśmy Bogu właśnie za ich życie nad ich grobem. Później szliśmy do kościoła, powiedzmy do świątyni, aby tam dziękować Bogu, celebrując Eucharystię. dzisiaj, kiedy nas jest wielu, ta gorliwość jak gdyby też i osłabła. Myślę, że można te obserwacje Orgenesa też jakoś zastosować do dzisiejszego też i dnia, ponieważ ten konkretny wybór zależy też od konkretnego człowieka, ale z kolei też człowiekowi zawsze pomaga wspólnota, do jakiej należy i której jest częścią. Na pewno jest łatwiej jak gdyby żyć tym życiem chrześcijańskim, ale z drugiej strony też stawiać razem, wspólnie czoła problemom, przed którymi stajemy też na co dzień. I trzeci element, to tak mi się skojarzyło, mam pozwolenie, żeby opowiedzieć o małym cudzie, który wydarzył się w Madrycie. Jak już mówiłem wcześniej, istnieje ta ustawa o aborcji, ta mentalność aborcyjna, która jest wszechobecna. I też wiele kobiet, kiedy idzie na badania te prenatalne, właśnie mówi, że najmniejsze podejrzenie o chorobę dziecka, jakieś zniekształcenie, coś takiego, pierwsza rada lekarza to jest usunąć dziecko. No i jedna taka pani, sportmenka, ma około 43 lat, dowiaduje się, że jest w ciąży. No i lekarz oczywiście od razu pierwsza rada usunąć. Pani jest już, ma swoje lata i na pewno dziecko urodzi się jakoś zniekształcone, może zespół Downa, na pewno zdrowe się nie urodzi. Ona wróciła do domu i z mężem porozmawiała i wspólnie zaczęli się też i modlić. I ona ostatecznie podjęła decyzję, że tego dziecka, oczywiście przy wsparciu i pomocy też i męża, że tego dziecka jednak nie usunie. Jeżeli urodzi się chore, to przyjmie jako dziecko i będzie się nim opiekowała. No i rzeczywiście te 5 miesięcy były czasem takiego napięcia, ale z drugiej strony też wielkie modlitwy. To jest taka końcówka, powiedzmy, tej pandemii, kiedy byliśmy zamknięci też w Hiszpanii. Modliliśmy się, spotykaliśmy się w internecie na taką modlitwę codzienną. Do dzisiaj ta modlitwa zresztą trwa, o 20:30. I modliliśmy się też w intencji o szczęśliwy poród. Co się okazało, że to dziecko urodziło się zdrowe, że po okresie tym covidowym wspólnie spotkaliśmy się na chrzcie. No i to dzisiaj jest chłopaczek zdrowy, żywy, dynamiczny, a lekarz prowadzący te ciąże sam powiedział, że to jest cud, ponieważ wszystko wskazywało na to, że dziecko się urodzi, a jednak ta siła matki, wiara matki też i to poświęcenie, bo w zasadzie jakby poświęciła też swoje życie temu dziecku, które mogło się urodzić z jakąś chorobą, a jednak urodziło się zdrowe i dzisiaj z wielką radością dla naszej Polonii.
Chciałbym się też odnieść do tych słów naszej słuchaczki, która powiedziała, że albo się wybiera chrześcijaństwo, albo się nie wybiera. Wydaje się, że rzeczywistość jest troszkę bardziej złożona, ponieważ generalnie to wszyscy wybraliśmy chrześcijaństwo, ale niestety żyjemy w świecie, w którym zdarzają się różne sytuacje, także takie pokusy, które oddziaływują na człowieka, zwłaszcza jak znajduje się w jakimś trudniejszym miejscu wyboru, jakimś trudniejszym dylemacie. I zdarza się, że człowiek popełnia grzech. I oczywiście samo popełnienie grzechu to jeszcze nie jest takie wielkie zło, jak trwanie w grzechu. Natomiast ten grzech, który człowiek popełnia, ma też taką dość, powiedzmy, taką pozytywny wymiar polegający na tym, że uczy człowieka, że jest niesamowystarczalny, czyli że nie jest tak, że jesteśmy doskonali i wybraliśmy drogę podążenia za Panem Jezusem i teraz bez żadnego, powiedzmy, takiego jakiegoś zboczenia z tej drogi, idziemy za Panem Jezusem już jednoznacznie i wszystko robimy w sposób doskonały. Prawda o człowieku jest taka, że człowiek jest istotą ułomną, grzesznikiem jest. I także wśród księży są grzesznicy i ja też sam jestem grzesznikiem i te grzechy moje uczą mnie jednej głębokiej prawdy, mianowicie, że ja w podążaniu za Panem Jezusem nie jestem samowystarczalny. Potrzebuję Jego pomocy i Jego łaski. I taki jest ten pozytywny przekaz tego doświadczenia grzechu, że jesteśmy niesamowystarczalni i do zbawienia potrzebujemy Bożej łaski, Bożej pomocy. Zresztą, jak mówi nam prawda wiary, że łaska Boża do zbawienia jest koniecznie potrzebna, czyli to nie jest jakaś taka rzeczywistość wyidealizowana tym bycie chrześcijaninem, że jak już podjąłem raz decyzję, no to już teraz bez żadnej ułomności za tym Panem Jezusem podążam, tylko jestem świadomy swojej słabości i ta słabość mi przypomina o potrzebie działania Bożego w moim życiu.
Katolicka cielesność, tak brzmi nasz temat. Mamy jeszcze, drodzy Państwo, kilkanaście minut. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, tutaj Katarzyna z Warmińsko-Mazurskiego. Temat i audycja jest bardzo interesująca i bardzo wspaniale słucha się wypowiedzi zaproszonych gości. Także bardzo dziękuję. Tak, kilka wątków mi się pojawiło po słuchaniu tej audycji. Tak chciałam się, tak pomyślałam sobie o tym, o poczuciu wstydu, odczuwaniu wstydu. Widoczne jest na przestrzeni dekad, że właśnie zmieniło się postrzeganie i odczuwanie wstydu w sferze cielesnej, ale zarówno też i ogólnie socjologicznej, jeżeli chodzi o człowieka. Jest widoczne obnażanie się, tak jakby zostały zatarte granice albo zmienione granice poziomu wstydu, sekretów, tematów, które powinny być powierzane tylko osobom kompetentnym albo specjalizującym się co do problemu, gdzie dziś niemalże ze wszystkim wszech i wobec i wszystkim się obwieszcza, nie na przykład tylko lekarzowi czy przyjacielowi, komuś bliskiemu, czy komuś jak psychologowi o specyficznych kwalifikacjach. Czyli takie obnażanie się i takie właśnie już inne granice wstydu. I tak jeszcze humorystycznie tak wygląda mi to, że dzisiejszy człowiek się obnaża i się rozbiera i niemalże nic nie brakuje, że nie jest ubrany tak jak zwierzę, a zachodzi jakaś taka wymiana z kolei, jeżeli chodzi o zwierząt, że się zwierzątka swoje ubiera z kolei. To jest takie dziwne, że człowiek sam się rozbiera, a swoje zwierzątka ubiera. A tak jeszcze bardzo szybciutko wspomnę takie dwa doświadczenia. Mój mąż jest Anglikiem i on ma, no właśnie tak powiem o jego wieku, dlatego że to jest związane właśnie z jego doświadczeniami też. Prawie 50 lat. W każdym bądź razie, kiedy moi rodzice umarli i były pogrzeby obojga moich rodziców, to pogrzeby właśnie były w ten sposób, że właśnie była ta modlitwa, gdzie trumna była otwarta i ciało człowieka, ciało moich rodziców było widoczne. I dla mojego męża to było jego pierwsze doświadczenie takie w życiu, bo on nigdy nie widział zmarłego ciała, dlatego że w swojej kulturze, tam w Anglii, po prostu te pochówki były takie, że tam trumna była od razu zakryta i on nigdy, już nie tylko jako dziecko, ja na przykład jako dziecko, kiedy mi babcia umarła, czy moje ciocie, wujkowie, to widziałam na pogrzebach te ciała, a właśnie on nie tylko jako dziecko, ale już jako człowiek dorosły, jemu na przykład babcia umarła i on nigdy nie widział zmarłego ciała. Także to też w tych innych kulturach może też trochę wpłynęło na tych ludzi, takie w ogóle nieposiadanie pojęcia, może z jakimi uczuciami to się kojarzy, czy jak to wygląda. I też takie ostatnie doświadczenie chciałam powiedzieć, że prawie pół pół czasu mojego życia temu miałam takie doświadczenie właśnie jak śmierć kliniczna i miałam takie doświadczenie, że mogłam, że po prostu ja widziałam swoje ciało. I właśnie miałam takie uczucie, widziałam, znaczy i dlatego właśnie miałam takie uczucia do tego, że to jest właśnie takie pudełko, opakowanie i wręcz takie, takie po prostu, no raczej takie niemiłe po prostu, że coś takiego jakby materia, trudno mi jest w ogóle wyrazić to słowami, bo to tak ciężko jest wyrazić, ale no po prostu no jakieś pudełko, że ja po prostu widziałam, prawda, tą oczą, no to swoje ciało widziałam, ale tak właśnie jak, tak jakby no na to wychodzi, że jak tam ducha nie było, no to po prostu ja w sobie właśnie byłam, prawda, miałam to odczucie już inne, właśnie jak byłam w tym doświadczeniu, to jakby byłam zwarta sama właśnie z tym swoją tą sferą duchową w sobie, a jakby to ciało z zewnątrz to właśnie zostało mi pokazane w taki inny sposób. Czyli jest jakiś sens tego, że właśnie, że kiedy jest duch w ciele człowieka, to jest takie żywotne i razem spójne. To tylko tyle. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo pani Katarzyno, szczęść Boże. Bardzo proszę naszym gościom.
Chciałbym się odnieść do tego pierwszego pani spostrzeżenia dotyczącego tego poczucia wstydu. I mam takie skojarzenie związane z tym, że no my żyjemy w takim świecie, w którym jest nieustanna walka pomiędzy dobrem i złem. I to złe chce też wytworzyć jakiś taki wzorzec, który będzie sprawiał, że człowiek będzie to, co winien jest Bogu, składał w darze nieowinien zbawiony diabłu. I diabeł bardzo inteligentny jest, ponieważ to jest anioł, upadły, ale anioł, czyli istota wyposażona w bardzo taką sprawną umysłowość i inteligencję i wykorzystuje różne, można powiedzieć, narzędzia po to, żeby te swoje plany zrealizować, między innymi polegające na tym, że człowiek zamiast składać siebie w darze Bogu, to żeby to jemu było składane. I mamy coś takiego jak popkulturę. I w ramach tej popkultury, do której, można powiedzieć, do uczestnictwa w tej popkulturze zaproszeni są wszyscy, ale żeby w niej uczestniczyć, to trzeba jakiś dar dać. I teraz, jeśli ludzie, tu nie chodzi o to, żeby jakieś dobra wyższe ludzie, powiedzmy, posiadali, czy żeby się nimi charakteryzowali, tylko żeby z siebie coś dać takiego, co sprawi, no, że ja jestem zaangażowany na przykład w popularność. No dobra, możesz być popularny pod warunkiem, że dasz coś z siebie. I to jak patrzymy sobie na przykład na te media społecznościowe, to co trzeba dać z siebie, żeby być oglądanym? No coś na przykład szokującego. I to szokujące jest częścią mojej intymności, no bo jest coś takiego, że ludzie powoli się przyzwyczajają do pewnych widoków i to już nie szokuje, to już nie sprawia, że ludzie zwracają uwagę, bo się przejadło, więc musi być coś nowego, coś jeszcze bardziej intymnego i coś jeszcze bardziej, powiedzmy, bezwstydnego. I w ten sposób się nakręca ta spirala, mianowicie w której potem my się, my stajemy i okazuje się, że no, pytamy się, skąd jest tyle bezwstydu, co ludzie zgłupieli, że takie rzeczy tam przesyłają do oglądania wszystkim. Ale właśnie to jest ta logika, która polega na tym, że ludzie są zapraszani do tego, żeby się dzielić sobą, nie z tymi, którzy są uprawnieni do tego, żeby te dary od nich otrzymywać. To jest pewne zafałszowanie, jakaś taka pseudowspólnota, która nie ma prawa od nas przyjmować tego rodzaju darów, a przyjmuje i powoli się następuje taka degradacja człowieka, jego osobowości i tego, co dotyczy pewnego powiedzmy pokoju społecznego, czy pewnych norm życia społecznego, które wszystkie powinny być tak przestrzegane, by raczej człowiek uczestniczący w tym życiu społecznym wzrastał, a nie się degradował.
Może jeszcze dwa słowa na temat tych pogrzebów. W Hiszpanii jest podobnie jak w Anglii. Zaraz po śmierci praktycznie ciało zostaje skremowane, przewiezione na cmentarz i bardzo szybko też pochowane. Później kilka dni organizowana jest taka specjalna kamsza w intencji zmarłego, na którą przychodzą znajomi, rodzina, przyjaciele wierzący, niewierzący. Tak to by wyglądało. Natomiast jeżeli popatrzymy na tę kulturę panującą, przynajmniej w naszej tej części Europy, tam w Hiszpanii, jeżeli jak gdyby pokazuje się na pierwszym miejscu ciało, wzór powiedzmy, ideał to jest człowiek młody, elegancki, przystojny, dobrze zadbany, zdrowy przede wszystkim. Zatem człowiek chory, czy ten, który zmarł, jego jak gdyby szybko się usuwa z przestrzeni publicznej i przede wszystkim też jak gdyby nie mówi się o śmierci, o zgonie dzieciom, ponieważ jak to się mówi, żeby im nie wywołać żadnej traumy, ale z kolei z drugiej strony, jak widzimy później, jakich gier używają właśnie takie dzieci na komputerach i tak dalej, to człowiek mówi, z jednej strony nie mówi się o śmierci, a później na ekranie taki młody chłopak czy dziewczyna no, robią niesamowite też i rzeczy. Zatem myślę, że mówiąc o ciele, o ludzkim ciele, też warto też jak gdyby odzyskać znaczenie czy wartość śmierci rozumiane po chrześcijańsku, to jest sprawa też, myślę, że i ważna i też z punktu widzenia antropologicznego potrzebna i niezbędna również też. I tak mi, słuchając też o tym piesku, który jest ubierany też na ulicy Madrytu, bardzo często można zobaczyć właśnie takie pieski ubrane w różnego rodzaju kaftaniki, czapeczki i tak dalej. Ale kiedyś idę ulicą i tak z daleka widzę młodą parę, która ma wózek na dwie osoby, dwoje małych dzieci. I tak przechodzę, wyprzedzam i tak kątem oka patrzę, a tam są dwa pieski, właśnie też ładnie ubrane, w czapeczkach. Brakowało tylko kolorowych okularów, prawda? Ale właśnie to są te też inne znaki też. I tak jak tutaj ksiądz profesor mówił, wydaje mi się, że dużą rolę odgrywają w tej utracie tego wstydu też i media. Jeżeli istnieją programy w telewizji, które godzinami mówią właśnie o takich sprawach skandalicznych, im bardziej skandaliczne, tym lepiej dla programu, bo większa publiczność, większa oglądalność. Wobec tego z biegiem czasu to wszystko się też przenosi oczywiście na inne, powiedzmy, płaszczyzny życia. A jeżeli popatrzymy teraz na młodych, na te Facebooki, TikTok i tak dalej, właśnie co jest proponowane w tym momencie? No właśnie, co im bardziej to jest skandaliczne, czy zaskakujące, no tym bardziej właśnie przyciąga.
Mamy jeszcze jeden telefon, chyba już ostatni, bo patrz, taki czas. Bardzo proszę o pytanie, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, Pana imię.
Pozdrawiam, Tadeusz z Białegostoku i chciałam pozdrowić wszystkich, którzy słuchają i tych obecnych w studiu, księży. I mam trzy pytania. Pierwsze pytanie odnośnie...
Panie Tadeuszu, proszę, momencie... tak dobrze, trzy pytania króciutko, bo czas jest krótki.
Tak. W którym momencie, czy tak biologicznie i duchowo powstaje człowiek? I czy na przykład branie tabletki tam po, czy to też jest aborcja, można powiedzieć? I też drugie pytanie odnośnie, że do tej pory to są miliardy aborcji, które zostało dokonane. Jak to jest ze zbawieniem takich osób? Jak Pan Bóg do tego podchodzi? Czy w ogóle jest w niebie, czy ta osoba to będzie osoba i czy też jakieś inne miejsce
Pan pyta,
Panie Tadeuszu,
o tych, którzy aborcję dokonali? O tych sprawców aborcji?
Nie,
pan pyta?
Mówię o tych dzieciach, którzy tu...
O dzieciach, rozumiemy. Tak. Trzecie pytanie, proszę bardzo.
Trzecie pytanie odnośnie zbawienia.
Halo? Oj, telefon nam się rozłączył, niestety już nie mamy Pana Tadeusza. Bardzo proszę naszych gości o zabranie głosu. Bardzo proszę.
Początek życia jest wtedy, kiedy ma miejsce poczęcie. I ktoś oczywiście się pyta, no dobrze, ale kiedy to poczęcie jest? Czy ono jest wtedy, kiedy powstanie protojądro, czy wtedy, kiedy wytworzy się genotyp nowego człowieka. Otóż z perspektywy filozoficznej, czyli tej rozumowej, patrząc na początek ludzkiego życia, przyjmuje się, że początek jest wtedy, kiedy to nowe jestestwo zaczyna funkcjonować jako osobny system. I my się pytamy, gdzie jest to pierwsze działanie tego nowego systemu. I okazuje się, że tym pierwszym działaniem nowego systemu jest to, że w momencie, kiedy komórka jajowa przyjmuje plemnik, to nie przyjmuje już następnych plemników. To jest to pierwsze działanie tego nowego systemu. I oczywiście ludzkie jestestwo kończy się wtedy, kiedy przestaje funkcjonować jako osobny system, kiedy to ma miejsce przy końcu ludzkiego życia. To tak od strony filozoficznej i też mamy do czynienia właśnie z tym ustaleniem, gdzie jest to pierwsze działanie tego nowego systemu. No właśnie to, że nie przyjmujesz kolejnych plemników. Drugie pytanie to dotyczyło?
Co się dzieje z dziećmi, które...
Nie, to trzecie, a drugie?
Trzeciego nie było, a drugie było o zbawienie tych dzieci, które zostały poddane aborcji. Mamy, tak sobie myślę, przykład choćby rodziny Ulmów. Dziecko nienarodzone, a beatyfikowane, a więc nieochrzczone dziecko przecież, tak?
No, Pan Bóg sobie z tym jakoś poradzi. To nie jest tak, że my wszystko od początku do końca wiemy, jesteśmy w stanie powiedzieć, co się stanie. Natomiast wiadomym jest rzeczą, że jesteśmy wszyscy, przygotowujemy się do jakiegoś osądu tego naszego ziemskiego bytowania. I to, co będzie się czuło, to przede wszystkim nasze akty świadome i dobrowolne. Natomiast jeśli ktoś z ludzi nie był w stanie dokonać takich aktów, to znaczy no, żadna kara go z tego tytułu nie spotka. Natomiast jak Pan Bóg sobie to rozstrzygnie w przypadku tych istot, które za jego dopustem nie były w stanie realizować się jako istoty rozumne, w sensie używania rozumu, no to już sądzimy, że Pan Bóg sobie z tym problemem sam poradzi.
I tu, drodzy Państwo, stawiamy kropkę. 23:35. Już jest czas połączyć nasze rozmowy niedokończone. Bardzo dziękuję naszym gościom. Przypomnę, był z nami ksiądz doktor habilitowany Tomasz Kraj z Krakowa, z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, i ojciec profesor Marek Raczkiewicz, redemptorysta z Madrytu, z Katolickiego Uniwersytetu Świętego Damazego Comillas w Hiszpanii. Dziękuję Wam, drodzy, za przybycie, za czas nam poświęcony, za bycie na tym naszej konferencji naukowej, która się zakończyła. Katolicy, cielesność, taki był temat tej konferencji i też naszych dzisiejszych rozmów.
My również bardzo dziękujemy za zaproszenie, za obecność.
Wszystkim słuchaczom Radia Maryja, szczęść Boże.
Życzymy dobrych powrotów do Krakowa, do Madrytu. I mówimy sobie do usłyszenia, do zobaczenia. Drodzy Państwo, co powiedziawszy, pragnę zaprosić Państwa do modlitwy na zakończenie dnia, do komplety. Proszę o telefony tych z Państwa, którzy chcą tę modlitwę na antenie teraz prowadzić, na antenie Radia Maryja.